Szanowni Państwo, witam wszystkich. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Bóg. Informuję, iż obrady odbywają się w sali miejskiej i są ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. W posiedzeniu komisji na tą chwilę bierze udział 13 radnych. Dwóch radnych jest nieobecny. Pan Piotr Krzeszkiewicz zgłaszał mi nieobecność z powodu choroby. I zdaje się, że pan Łukasz Sieranc dalej też z powodu choroby. Program posiedzenia na dzisiaj jest następujący. Punkt pierwszy. Ochrona ludności i obrona cywilna. Wyzwanie na kolejne lata. Analiza potrzeb i wymagań wobec gminy wynikających z ustawy. Analiza już zrealizowanych przedsięwzięć oraz przedsięwzięć planowanych. Punkt drugi. Zadania gminnych jednostek OSP w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Punkt trzeci. Raport na temat działań OSP w 2025 roku. Statystyki zdarzeń, pozyskany sprzęt, plany na przyszłość. Punkt czwarty. Omówienie projektów uchwał. I punkt piąty. Sprawy bieżące. Serdecznie witam wszystkich. Serdecznie witam pana burmistrza, zastępca pana burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik. Witam pana Feliksa Strożyńskiego, kierownika referatu. Słucham? Do spraw wojny, tak? Referatu spraw obywatelskich. Witam pana Jurka Strożyńskiego, inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej. Witam Rafała Ratajczaka, komendanta gminnego OSP. Ponownie nowy, stary komendant, o tak bym powiedział, gratuluję Rafał. Otrzymaliśmy opracowanie na temat obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy ktoś by to mógł skrótowo zreferować, tak? Panie Policie? Mhm.
Panowie przewodniczący, panowie burmistrzowie, pani sekretarz, panie skarbniczki, szanowni państwo. Proszę państwa, trwa drugi rok wdrażania nowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony ludności. Otrzymaliście państwo w materiałach wyjaśnienia, co to jest obrona cywilna, jakie są zadania, co wynika z tej ustawy, jakie zadania mają między innymi burmistrzowie, bo ta ustawa porządkuje w pewnym sensie kompetencje na wszystkich szczeblach zarządzania administracją, od gminy poprzez powiat, poprzez województwo do szczebla centralnego. I tych zadań tutaj na burmistrza spada 25, proszę państwa. Zgodnie z tą ustawą minister spraw wewnętrznych i administracji, bo to jest taki centralny organ w zakresie ochrony ludności, został zobowiązany do przygotowania i wdrożenia programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Często o tym programie się mówi w różnych mediach, są spoty reklamowe, ponieważ ten program daje podstawy do finansowania zadań. Tych zadań jest cały ogrom i tak w różnych województwach było to różnie. W naszym województwie pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ten program to jest takich 6 obszarów zadaniowych, do których dostosowane jest finansowanie. Obszar pierwszy to są najogólniej można powiedzieć obiekty zbiorowej ochrony, w tym budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń, uderzeń i miejsc doraźnego schronienia. Teraz tutaj wspomnę tylko, że od 29 bodajże maja wchodzi w życie nowelizacja tej ustawy i dodane było w tych budowlach ochronnych takie nowe pojęcie jak punkty schronienia. Obszar drugi to jest całe zabezpieczenie logistyczne, zapewnienie ciągłości dostaw, w tym uzupełnienie zasobów i infrastruktury, zapewnienie ciągłości podstawowych usług i dóbr dla mieszkańców. Obszar trzeci jest to utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności, ponieważ ustawa wprowadziła takie dwa pojęcia jak organy ochrony ludności i podmioty ochrony ludności. Organy ochrony ludności to są od ministra do wójta, burmistrza. To są te organy, które mają zadania i kompetencje w zakresie ochrony ludności, które mogą, są władne podejmować czynności władcze. Natomiast podmioty ochrony ludności są to po prostu, można powiedzieć, realizatorzy poszczególnych zadań w zakresie ochrony ludności. Tych podmiotów ustawa wymienia 30 parę, jak również takich z urzędu, są to wszystkie instytucje, począwszy od nadzoru budowlanego, po służby pomocy społecznej, ochrony zabytków, jednostki ochrony przeciwpożarowej i także ta ustawa daje kompetencje do wyznaczania przez organy ochrony ludności inne podmioty w skład, że tak powiem, takiego panteonu podmiotów ochrony ludności. Dla przykładu, z racji swoich zadań statutowych, takim podmiotem ochrony ludności został Zakład Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę Państwa, rozpoczęcie realizacji tego programu ochrony ludności stworzyło nam możliwości finansowania zadań, ponieważ państwo w dużej mierze przejęło obowiązek finansowania tych zadań. Te zadania były, tu jeszcze dopowiem, obszar czwarty to jest edukacja, szkolenia, baza, zaplecze szkoleniowe. I obszar szósty dotyczy Korpusu Obrony Cywilnej. To jest tutaj, środki na to będą przeznaczone na oznakowanie podmiotów obrony cywilnej. Tak więc, proszę Państwa, realizacja tego programu rozpoczęła się w tempie ekspresowym, bo mieliśmy właściwie, z weekendem to 3 dni na przygotowanie wniosków i złożyliśmy w ubiegłym roku 7 wniosków w obszarze drugim wykonanie studni zastępczej dla potrzeb ujęcia wody w Buku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Natomiast niestety z uwagi na to, że proces przydzielania tych środków, rozpatrywania wniosków był bardzo długi, z ostrożności nie mogliśmy ryzykować wykonanie tego zadania, jakbyśmy się nie zmieścili w terminie, ponieważ dotacje były przyznawane w trybie jednorocznym. Także praktycznie biorąc pod uwagę złożenie wniosków, to jest koniec lipca, mamy 5 miesięcy na zrealizowanie zadania, natomiast dotacje dopiero przychodziły począwszy od września. Także z tej realizacji tej studni zrezygnowaliśmy. W obszarze drugim, czyli w tym zabezpieczeniu logistycznym, zrealizowaliśmy, można powiedzieć, inwestycje roku czy życia. Proszę Państwa, dokonaliśmy zakupu nieruchomości na ulicy Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na magazyn zasobów, ponieważ taki obiekt musi funkcjonować w każdej gminie i na to zadanie dostaliśmy z budżetu wojewody kwotę 3 598 600 przy wkładzie gminy wynoszącym 189 400. Także w dniu 2 grudnia została podpisana umowa akt notarialny kupna tej nieruchomości i mamy dalszą otwartą drogę do realizacji tego najpoważniejszego zadania. Proszę Państwa, w obszarze drugim również złożyliśmy wniosek na uzupełnienie doposażenia magazynu, a więc kupiliśmy 5 agregatów prądotwórczych, 10 powerbanków, 5 osuszaczy pomieszczeń, 5 ogrzewaczy pomieszczeń i 6 sztuk radiotelefonów. Te ilości są zgodne z normami, bo wielkość zakupów jest limitowana, była limitowana już potem w przepisach wykonawczych do tego programu, ile na gminę przysługuje, ile na podmiot ochrony ludności, czego przysługuje, to już jest takie szczegółowo, także staraliśmy się w granicach możliwości. Kolejne zadanie też dotyczyło obszaru drugiego. Zakupiliśmy mobilny agregat prądotwórczy o mocy 60 kW wraz z przyczepą. Ten agregat dzisiaj tutaj stanął na parkingu przy dojściu do sali miejskiej i zrobimy może moment przerwy i pokażemy Państwu ten największy zakup. Ten agregat będzie służył do zasilania awaryjnego ujęć wodnych, oczyszczalni lub też w zależności od potrzeb i przychodni oczywiście też. Proszę Państwa, kolejne zadanie w drugim obszarze to tak się to nazywa zgodnie z tą nomenklaturą programu, uzyskanie autonomii, czyli samowystarczalności energetycznej przez co najmniej 3 dni. I to dotyczy obiektów użyteczności publicznej i wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie dotacji na wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta, Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Buku. No niestety dopiero w grudniu, praktycznie 28 listopada dostaliśmy dofinansowanie i z uwagi na rozmiar zadania, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, dotyczy to obiektu szkolnego przy ulicy Szkolnej. Odstąpiliśmy od realizacji, uznaliśmy, że najważniejsze jest ośrodek zdrowia, i tutaj dokończenie, tak żeby Urząd Miasta i Gminy posiadał również takie zabezpieczenie. I Na ten cel dostaliśmy 53 333 zł i to zadanie wykonaliśmy, także Ośrodek Zdrowia i Urząd może już w tej chwili w przypadku braniku prądu być zasilany i świadczyć usługi. Proszę Państwa, w kolejnym obszarze trzecim, doposażenie OSP, kupiliśmy 60 kurtek przeciwdeszczowych, 13 ubrań specjalnych i 12 par spodniobutów typu woder. To jest, te rzeczy są zmagazynowane u nas w urzędzie, w tymczasowym pomieszczeniu i to wszystko trafi potem do magazynu naszego, który będziemy, mam nadzieję, mieli w jakimś takim realnym okresie. I ostatnie zadanie w obszarze czwartym, szkoleniowym, a więc przeszkoliliśmy w zakresie ochrony ludności zgodnie z obowiązującym programem szkolenia łącznie 120 osób, czyli tu kadrę urzędu, ośrodka pomocy społecznej i pozostałych jednostek organizacyjnych. Również zaprosiliśmy Państwa radnych do tego, na to szkolenie. No, nie wszystkim udało się, wiadomo, było te szkolenia w dni robocze, no nie zawsze pasuje, ale tym niemniej mamy 120 osób przeszkolonych. Był to pierwszy etap szkolenia i w tym roku będziemy kontynuowali. Będzie to tak zwane szkolenie uzupełniające. Łącznie otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 849 zł i 73 grosze. Także taki mieliśmy udział dotacji z budżetu państwa. Proszę Państwa, potrzeby i priorytety w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. No tych potrzeb to jest na pewno dużo, ale takie najważniejsze to sprawa utworzenia tego magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności i obrony cywilnej, czyli kontynuowanie zapoczątkowanego w 2025 roku zadania związanego z kupnem, a więc wykonanie dokumentacji projektowej, inwentarka, tak żeby przygotować wszystkie dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę i w przyszłym roku żeby, no, będziemy występować o kolejną dotację. Od przyszłego roku ma ten program obrony cywilnej być wieloletni, a więc no, jest nadzieja na to, że dostaniemy pieniądze na kilka lat i będziemy mogli spokojnie realizować, a nie myśleć, czy do końca roku zrobimy zaplanowane zadania, czy nie. Także i potem, proszę Państwa, systematyczne uzupełnianie zapasów tego magazynu, a więc no, wyposażenie go w regały, w jakiś wózek widłowy, bo tam będzie można magazyn wysokiego składowania, czy może średniego składowania, ale no, niezbędny by był wózek widłowy i systematyczne uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, ponieważ, proszę Państwa, no, straże pożarne są jednymi trzonem właściwie systemu obrony cywilnej, można powiedzieć, nie tylko ochotnicze, ale no, Państwowa Straż i No to co kupujemy dla, to co realizujemy dla potrzeb OSP, no to jest również zadaniem w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. I również, proszę Państwa, no sukcesywne przystosowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej do autonomii energetycznej, czyli we wszystkich szkołach byśmy chcieli wykonać przyłącza do agregatów, zapewnić te agregaty, tak żeby no, nie było problemu z zapewnieniem energii. Również przygotowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej do możliwości urządzenia miejsc tymczasowego ukrycia, jak również zadanie, które już realizowaliśmy, co prawda w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna, kiedy burmistrzowie otrzymali zadanie przygotowania miejsc tymczasowego zakwaterowania osób, a więc tam, gdzie można, żebyśmy mogli wykonać taki węzeł sanitarny, żeby nie było problemu, że zakwaterujemy tymczasowo kogoś i nie ma się jak umyć, nie ma się w jakiś sposób spraw, że tak powiem, toaletowych wykonać. Proszę Państwa, we wszystkich ujęciach wody i oczyszczalniach powinny być agregaty prądotwórcze, powinna być tam właśnie ta możliwość zapewnienia autonomii bez problemu. Ponadto wskazane by też było zakup mobilnego zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla ZGK z możliwością wykorzystania dla potrzeb gminy, ponieważ no, niby mówi się, że PKN Orlen i jednostki i wszystkie stacje benzynowe Orlenu będą tym priorytetowym takim podmiotem wyznaczonym, ale w przypadku braku internetu prawdopodobnie system sprzedaży paliw może nie zadziałać, nie? Także tak to niestety jest. Tak, akurat mieliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie w starostwie na temat infrastruktury krytycznej i takie tam z dosyć ważnych ust padło takie stwierdzenie, że może być taka sytuacja. Proszę Państwa, budowa zapasowych ujęć wody pitnej, wzmocnienie ochrony ujęć wody pitnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę systemu monitoringu. Zakup beczkowozu do wody pitnej dla ZGK. Modernizacja strażnic, bo to też służy ochronie ludności, obronie cywilnej. No i modernizacja systemu alarmowania ludności o zagrożeniach, czyli wymiana dotychczasowych syren, tych elektrycznych, jak to w tej chwili są, na elektroniczne, które tutaj zapoczątkowany został ten system wymiany przez Państwową Straż Pożarną. Otrzymaliśmy, została zamontowana na budynku OSP w Buku jedna syrena, ale no jest to tylko syrena, nie jest włączona do systemu. Nie, jak to montowano, to nikt nam nie potrafił powiedzieć, co z tym dalej będzie, ale ma być, niby ma być i stworzenie łączności bezprzewodowej na potrzeby ochrony ludności i OC, bo coś była taka łączność, ale w grudniu coś tam się stało i nie ma w tej chwili tego, bo no, nie od nas to zależy. Jak również, proszę Państwa, będziemy nadawać status podmiotom ochrony ludności, pozostałym jednostkom organizacyjnym, czyli szkołom, przedszkolam, żłobkowi, instytucjom kultury i ośrodkowi sportu i rekreacji, ponieważ w każdym z tych, każda z tych jednostek w mniejszym czy mniejszym stopniu będzie ma zadania w zakresie ochrony ludności, a to również nadanie statusu tych podmiotów ochrony ludności daje jakiś status, możliwość, że tak powiem, wprowadzenia do Korpusu Obrony Cywilnej tych pracowników i to no, daje to pewną tutaj stabilizację taką. I proszę Państwa, działania szkoleniowe, a więc systematyczne szkolenie pracowników, organizowanie jakichś ćwiczeń, manewrów, gier decyzyjnych, jak również edukację ludności, która ma na celu podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń. W przyszłym roku można by zorganizować szkolenia dla ludności, zaprosić mieszkańców, chociaż obawiam się, że no nie będzie wielu chętnych, bo akurat w mojej miejscowości przeprowadzono chyba dwa takie przedsięwzięcia szkoleniowe, no to sala nie grzeszyła, że tak powiem, nie pękała w szwach od mieszkańców, ale no spróbujemy. W tej chwili na naszej stronie internetowej jest zakładka ochrona ludności, obrona cywilna i tam są te najważniejsze takie zadania, informacje, które powinni mieszkańcy wiedzieć. Jest też ten poradnik obrony cywilnej. Także tak, takie by były te najważniejsze zadania. Oczywiście no, wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie poziom finansowania. Proszę Państwa, 2 lutego w naszym województwie rozpoczęła się realizacja tegorocznej edycji programu ochrony ludności. Tutaj było również możliwe 6 obszarów zadaniowych, ale no nie wszystko było dla nas, dla gmin. Jak się okazało, potem nas tutaj też wszystkie gminy dostały taką tutaj, że tak powiem, pamiątkę, o tym za chwilę powiem. Proszę Państwa, do 23 lutego, a więc tak jak był wyznaczony przez wojewodę termin składania wniosków, złożyliśmy 5 wniosków. I w tym roku zadania, poziom dofinansowania zadań był uzależniony od liczby mieszkańców. I otrzymaliśmy możliwość otrzymania dotacji w obszarze drugim, czyli to zabezpieczenie logistyczne, 170 889 osób. W obszarze, przepraszam, w obszarze trzecim utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia podmiotów ochrony ludności 14 831 i tutaj jest uwaga taka, że w maju dostaliśmy informację, że w wyniku jakiejś tam interpretacji zadania w tym obszarze trzecim są w całości przeznaczone dla Państwowej Straży Pożarnej i wszystkie wnioski złożone, m.in. nasz, został wycofany. Także no tak to wygląda. I w obszarze czwartym, szkolenie personelu, na to dostaliśmy kwotę 5636. Zasadniczo poziom dofinansowania w tym roku jest na poziomie 90%. I zadania w zakresie obszaru pierwszego, czyli budowli ochronnych, to jest w całości finansowane przez państwo. Tu złożyliśmy wniosek na wykonanie przeglądów technicznych przy ziemi 7 obiektów użyteczności publicznej, czyli szkół i urzędu, i stworzenie, znaczy przygotowanie dokumentacji, inwentaryzacji i ekspertyzy dotyczącej odporności z zakresu dostosowania do tych obiektów, do miejsc doraźnego schronienia, i na to dostaliśmy 105 tysięcy złotych. W obszarze drugim dostosowanie do, znaczy do uzyskania autonomii, czyli tej samowystarczalności energetycznej przez co najmniej 3 dni. I tutaj chcemy zrealizować to zadanie, którego nam się nie udało w ubiegłym roku, czyli przystosowanie obiektów szkoły podstawowej w Buku, czyli budynku przy ulicy Szkolnej, do uzyskania tej autonomii. Tam mamy, proszę Państwa, no, 3 budynki, które mają osobne zasilanie, także plus jeszcze hala sportowa. Także no, zadanie jest potężne, ale do zrobienia. Ponadto zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 60 kWA, jak również wykonanie płyty betonowej do postoju tego agregatu, bo ten byśmy tutaj zastosowali całkowicie stacjonarny, bez przyczepy, i jakieś zadaszenie do tego agregatu. Ponadto jeszcze dodatkowo zakup agregatu trójfazowego ze stabilizacją napięcia o mocy 20 kVA. I tutaj wartość tego zadania to jest 191 tysięcy. I otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 170 899 zł. I w obszarze drugim, wniosek drugi, czyli o czym już mówiłem wcześniej, czyli kontynuacja tego zadania tworzenia gminnego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, czyli wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, i na to uzyskaliśmy dotację 250 tysięcy złotych. Co prawda jeszcze to akurat dzisiaj chyba, czy wczoraj, przyszło zawiadomienie od wojewody, że dostaliśmy już tą dotację. Nie mamy jeszcze umowy dotacyjnej, ale jak będziemy mieli umowę dotacyjną, to będziemy mogli już dalej działać. I w obszarze czwartym dofinansowanie szkolenia aktualizacyjnego, aktualizującego szkolenie podstawowe w zakresie ochrony ludności, czyli to, co zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. No tutaj poziom akurat jest dofinansowania dużo niższy, bo 70% musimy dołożyć z naszych środków, ale i tak jest to znacząca ilość. Także również takie rzeczy mamy w planie. Także proszę Państwa, Na temat obrony cywilnej i ochrony równości w zasadzie to by było te najważniejsze informacje. Jeżeli by były jakieś pytania, no to chętnie postaramy się odpowiedzieć. No, można tylko dopowiedzieć, że no marzeniem naszym jest, żeby te zadania były wieloletnie, bo no jest to pewna stabilizacja realizacji. Ponadto no, system przyznawania tych dotacji jest taki scentralizowany i to długo trwa. W związku z tym, no nie wiem, nie sądzę, żeby to się udało, ale tak te środki powinien dzielić starosta, wojewoda dzieli na powiaty i dalej dystrybuuje, przyznaje dotacje i rozlicza dotacje starosta. No to by było, uważam, prędzej, bo tak w Urzędzie Wojewódzkim aparat wojewody, to cała armia urzędników to rozpatruje te wnioski i jeszcze są korekty, doszukują się, żeby to czy tamto ująć, żeby te wnioski trochę ukrócić, ale no, dostaliśmy na te cztery wnioski, no jeden został odrzucony, no ale to nie z naszej winy, no jakieś były niedomówienia chyba na początku realizacji. Także to by było to. Proszę Państwa, w zakresie ochrony działalności ochotniczych straży pożarnych to też dosyć informacje były przekazane, były syntetyczne, a więc zadania jednostek OSP w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, tak jak już mówiłem, z mocy ustawy wszystkie ochotnicze straże pożarne, jak i pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej stały się podmiotami ochrony ludności, a więc no, będą tutaj realizowały takie zadania, no, no będzie to taki, powiedzmy, no można powiedzieć, oręż burmistrza, wojsko burmistrza. Szczególnie te jednostki, które nie są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, bo te mają z racji obowiązków, z racji właśnie przyznania statusu przynależności do krajowego systemu, mają zadania scentralizowane w ramach Państwowej Straży Pożarnej, a więc nasze jednostki, te pozostałe, będą przewidziane do takich działań jak organizowanie i udział w szkoleniach, ćwiczeniach z zakresu ochrony ludności, zwiększanie, prowadzić działania związane ze zwiększaniem świadomości ludności oraz informowania o zagrożeniach, edukowania w zakresie ochrony ludności, działania prewencyjno-planistyczne polegające na ocenie ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, tworzenie i magazynowanie i utrzymanie zasobów, bo to, co jest w straży, to jest również zasobem ochrony ludności. Zapewnienie wsparcia logistycznego i organizacyjnego poprzez magazynowanie, utrzymywanie gotowości sprzętu, pomoc w organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, pomoc w organizacji miejsc doraźnego schronienia do użycia, pomoc w organizacji miejsc doraźnego zakwaterowania ludzi, mobilizację personelu obrony cywilnej w przypadku wprowadzenia stanu wojennego. No tutaj, proszę Państwa, myśmy już te badania ćwiczyli praktycznie od 2020 roku, kiedy wybuchła epidemia nasze zadania realizowaliśmy przede wszystkim przy współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. Pamiętamy odkładanie niektórych terenów, pomoc przy... Przepraszam bardzo. Przy organizacji szczepień, czy jak wybuchła wojna, to pomoc przy przygotowaniu miejsca, najpierw w dachowach mokrych, a potem, przepraszam, w dachowach suchych, a potem w Niepruszewie, miejsca doraźnego zakwaterowania. Także te zadania, które są zadaniami ochrony ludności, to już jednostki ćwiczyły. Proszę Państwa, to są te najważniejsze rzeczy, wykaz potrzeb i zakupy. Też jest w tym zestawieniu trochę tam opóźniony była statystyka, a to z uwagi na to, że nie podobała nam się za bardzo informacja, którą Państwa Straż Pożarna przygotowywała. Poprosiliśmy o dodatkowe informacje, żeby ten podział zdarzeń był taki bardziej, że tak powiem, czytelniejszy i bardziej czytelny i więcej informacji z niego można było się dowiedzieć. Myślę, że tutaj jeszcze duch komendant omówił te zdarzenia, także ja bym w zasadzie miał, proszę Państwa, tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za skrótowe przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, czy ktoś do tego ma jakieś pytania? Proszę bardzo.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam takie jedno pytanie, ponieważ związane ze szkoleniem ludności. Do kogo w pierwszej kolejności byłoby skierowane? Czy do mieszkańców wieku poborowym, czy raczej dla wszystkich? Ponieważ powiedział Pan, jeżeli dobrze zrozumiałam, że dofinansowanie to jest 70% z naszych środków. I powiedział też Pan coś takiego, że akurat w Pana miejscowości nie było zainteresowania. Stąd to moje pytanie. Mhm. Czy dla kogo to szkolenie? Czy to było podzielone?
Mhm. Jeżeli mógłbym prosić, to... Przepraszam, jeżeli mógłbym prosić do mikrofonu, bo później mamy kłopoty techniczne.
To szkolenie, które byśmy chcieli zorganizować, to jest oczywiście dla wszystkich chętnych mieszkańców. No nie będziemy tutaj wezwań wysyłać, bo to nie jesteśmy w stanie, ale będziemy prowadzić kampanię informacyjną, żeby jak najwięcej osób się zgłosiło na to. No, przyjdzie 5, też dobrze, przyjdzie 30, też dobrze. No trudno, nikogo tutaj nie pod przymusem nie przyprowadzimy na to szkolenie. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia.
Dobrze, dziękuję. Ja serdecznie polecam to szkolenie, bo ja już uczestniczyłem w takim szkoleniu. Kasia też. Także moim zdaniem było to dobrze przygotowane. Jak na pierwszą turę, będą pewnie następne, tak?
Ja myślę, że zainteresowanie byłoby, ponieważ ja właśnie wracając z takiego szkolenia usłyszałam, kiedy dla nas będzie szkolenie. Koleżanki akurat to pytały. Dlatego stąd to pytanie też, czy dla wszystkich, czy jakieś zapisy będą, czy w jakiś sposób to będzie wyglądało.
No będzie informacja, jakby... Przepraszam, to się włączył. Jak będziemy zamierzali zrobić to szkolenie, zorganizować, to będzie informacja, będzie termin zapisu, będzie przypominanie. No będziemy się również zwracać do Państwa, żebyście w swoich tutaj gremiach gdzieś pozyskali. No każda osoba będzie cenna, nie?
Czy ktoś jeszcze chciałby się czegoś dowiedzieć na ten temat? Pan mówi czegoś, nie? Ja bym chciał zwrócić na taką jedną rzecz, bo w zadaniach tej ustawie jest cały katalog sprzętu, jest mowa o dofinansowaniu ochotniczych straży pożarnych, czy tam straży pożarnych, a z informacji tej wynika, że tak naprawdę ustawodawca, no bo ustawę pisało, zakładam, że pisało w dużej mierze MSWiA, sam sobie zinterpretował swoje zapisy na korzyść innej grupy, na przykład no nie do OSP, tylko do PSP. No to jakaś taka hipokryzja wyszła, sami sobie zaprzeczyli. Dziwne, prawda? Ja mam jeszcze jedną kwestię. A propos specjalizacji OSP, bo tutaj tak naprawdę tej informacji nie ma, a jest coś takiego jak pismo Komendy Miejskiej z bodajże 9 lutego 2026 o profilach, o profilowaniu jednostek OSP. I na przykład w naszej gminie dwie jednostki OSP są przeznaczone pod profile działalności związane z, właśnie z tą ustawą. Czy jakieś ruchy w tym kierunku już były? Bo tam powinno być porozumienie trójstronne. Komenda, jednostka, wójt, burmistrz. A mamy takie profile jak wspieranie w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie oraz realizację innych czynności pomocniczych na potrzeby działań ratowniczych lub w ramach działań pomocowych. To jest OSP Dakowy Suche. I drugi profil, wsparcie działań z użyciem sprzętu logistycznego i inżynieryjnego. To jest OSP Dobierze. Teraz się zastanawiamy, co z tym sprzętem logistycznym i inżynieryjnym.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, to ta informacja z 9 lutego bodajże, no to było działanie jak zwykle na szybko. Była to sucha informacja, próbowaliśmy się cośkolwiek więcej dowiedzieć niż tych dwóch zdań, co dostaliśmy w piśmie, ale nikt nam nie potrafił powiedzieć. Zgłosiliśmy po konsultacjach te jednostki, które miałyby ewentualnie podlegać temu profilowaniu. Dzisiaj mamy już 20 maj i nic się z tym nie dzieje. Żadne informacje nie przyszły, że podejrzewam, że no jest to na razie, że tak powiem, w powijakach i póki co no jest to, było to zapytanie i odpowiedzieliśmy na to i poczekamy na czy ten pomysł wypali, czy nie wypali, no także i wtedy będziemy wnioskować myślę, że w ślad za tym pojawią się w programie ochrony ludności środki pod kątem profilowania. Być może, że tych środków będzie tyle, że będziemy mogli inne jednostki też profilować, ale no póki co no ja bym tutaj był bardzo ostrożny, bo tak jak z tymi środkami w rozdziale w tym obszarze trzecim, narobiono apetytu, myśmy tutaj chłopakom też narobili apetytu. Ponadto, no tu jeszcze dopowiem, że w tym trzecim obszarze też te jednostki były traktowane, OSP były niesprawiedliwie, bo środki były tylko dla jednostek z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I na przykład środki były przewidziane dla wojskowej ochrony przeciwpożarowej. No pytanie, no wojsko ma swoje środki, no to niech będzie finansowane ze środków na wojsku, a to jest jednak uszczuplenie tych środków, no ale wyszło jak wyszło, obszaru trzeciego na naszym poziomie nie ma w tym roku. W tym roku nie ma, zobaczymy co będzie dalej.
Czy nie, jak zwykle wiadomo, czy nie wiadomo. A gorzej coś wiedzieliśmy, ale się z tego wycofali.
Szanowni Państwo, może Panie Przewodniczący, mogę?
Proszę bardzo.
W kwestii działań OSP w zakresie ochrony cywilnej i obrony ludności. W czasach pokoju jest to w pewnym sensie zrozumiałe, ale dotychczas nikt nie zabrał głosu, a przede wszystkim chyba wiele zadań pod tym kątem się realizuje, co nastąpi w przypadku stanu wojennego czy stanu wojny. W tej chwili cały ksiądz opiera się na działalności jednostek OSP, a w tych jednostkach funkcjonują ludzie w przedziale wiekowym powojennym. I do tej pory nie było najmniejszej mowy o jakiejkolwiek reglamentacji strażaków OSP, jeżeli chodzi o mobilizację wojskową. Okaże się, że zostaniemy ze strażakami już nieczynnymi, bo powyżej nie Marian będzie na pewno. Zostaną osoby, które się nie kwalifikują do wojska, nie posiadają odpowiedniej kategorii, ale kto będzie realizował te zadania? Mówimy tu o OSP, a nie ma żadnej formacji obrony cywilnej. Kiedyś były formacje powołane imiennie osoby, w tej chwili tego nie ma. Tylko działania OSP. Ja mam nadzieję, że to też w pewnym etapie przygotowania do jakichkolwiek działań wojennych zostanie określone, bo wtedy wiadomo, na czym się mamy opierać. A tak to nawet w przypadku zdarzeń kryzysowych, losowych, dwie jednostki z naszej gminy są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i pozostają do dyspozycji komendanta miejskiego. Gdybyśmy mieli te dwie profilowane jednostki, o których mówiliśmy, do biegun i dachowy suche, to zakres działania tych jednostek profilowanych byłby w obszarze powiatu. I w zasadzie do dyspozycji zostaną nam tylko dwie jednostki z Otusza i Strzelc, do dyspozycji ewentualnie pana burmistrza. Ile osób zostaje, można policzyć. Strażaków mamy, mamy w tej chwili dużo. To nie wiadomo, ile zostanie. Ale to tak nawiasem mówiąc do zadań ochotniczych straży pożarnych w ramach OCE i OL.
No, tu pan Mirek dotknął naprawdę ważnego problemu w przypadku stanu wojennego, tak? No.
Jeżeli można, obszar szósty, Korpus Obrony Cywilnej, to będzie tworzone. To Korpus Obrony Cywilnej, czyli Korpus Zasobów Osobowych Obrony Cywilnej, to będzie wszystko tworzone. Jest nadzieja, że uda się strażaków, że tak powiem, reklamować od obowiązku służby wojskowej. Po to ten korpus ma być scentralizowany. Nasza ewidencja osób w ramach Korpusu Obrony Cywilnej będzie prowadzona przez wojewodę i przez ministra, przez wojewodów i ministra i to ma być ścisła wymiana z ewidencją wojskową prowadzona przez Wojskowe Centra Rekrutacji. Także na pewno to się, proszę Państwa, rozwiąże. Jest to tworzone wszystko. Jest to tworzone, proszę Państwa. Przypomnę, że 3 lata właściwie nie było żadnych przepisów obrony cywilnej, dotyczących obrony cywilnej, bo w poprzednim stanie prawnym to była ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 roku, która została uchylona w 2022 roku, 12 marca, kiedy została uchwalona ustawa o obronie ojczyzny. Ponoć w zamierzeniach miało być tak, że miała być najpierw ustawa o ochronie ludności, a później ustawa o obronie ojczyzny, ale sytuacja w Ukrainie wymusiła to i zrobiono jak zrobiono, było kilka projektów ustawy o ochronie ludności, ale no dopiero zostało uchwalone pod koniec 2024 roku i od 2025 roku mamy ten nowy stan prawny, także no ufajmy, że to będzie, że to się poukłada wszystko.
Bądź. No to idąc tym dalej tym tropem, no to tak jak mówię, wiemy, że nic nie wiemy, nie? Prosto jest napisać ustawę, ale do tej ustawy muszą być rozporządzenia, które szczegółowo regulują wszystko. Teraz oprócz.
Ja tak dziękuję za głos. Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do tego, co Pan Mirek powiedział odnośnie wyłączenia druhów z obowiązku służby wojskowej. Z posiadanej przeze mnie wiedzy miasto Luboń zgłosiło się do WCR-u i wyłączyli wszystkich członków ze służby wojskowej już teraz. Nie czekając na jakieś rozporządzenia, rozstrzygnięcia, bo później, jeśli ruszy ta lawina i faktycznie wejdą jakieś obowiązujące przepisy z tym związane, to już może być za późno. Dlatego, że w skali kraju członkowie OSP to jest armia ludzi. Więc być może nad tym tematem należałoby się już pochylić teraz. Dziękuję.
Cenna uwaga, bo no faktycznie to armia ludzi, tak. U nas też jest to spora grupa ludzi naprawdę. Wyłączyć ich przeszkolonych, działających, wyłączyć ich z tego, no to będzie problem. Proszę Panie Burmistrzu.
Słuszna uwaga, Szanowni Państwo, ale należałoby w pierwszej kolejności tutaj tak ad vocem przyjrzeć się też rekrutacji nowych kandydatów do naszych jednostek Straży Pożarnej. Bo jeżeli taka informacja ujrzy światło dzienne, to pojawi się powszechna praktyka, że każdy będzie chciał być druhem strażakiem. A drodzy Państwo, w ślad za tym my mamy obowiązek każdego z strażaków wysłać na podstawowe kursy, wyposażyć niezbędny sprzęt do ochrony osobistej i to musi być uspójnione, więc pewnie tym się zajmiemy, żeby wprowadzić pewne limity, no bo nie możemy, drodzy Państwo, działać też na szkodę naszego państwa. Ten kształt, który mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość druhów strażaków, jest stanem dużym, ale uznajmy jako wystarczającym i należałoby pomyśleć o takim właśnie wentylu bezpieczeństwa, żeby, drodzy Państwo, nie było to na szkodę działania, żeby to nie było rozpatrywane w kategoriach, wiecie Państwo, uciekamy od obowiązku powszechnego poboru. Jestem przy głosie, chciałbym się odnieść do tych wszystkich wcześniej słów kierownika, pana Mirka, komendanta państwa również. Drodzy Państwo, odkąd zaczęła obowiązywać ustawa o ochronie ludności, a wskazaniom na podstawie uchwały Rady Ministrów odnośnie wdrożenia programu ochrony ludności i obrony cywilnej, co też zresztą dawałem wyraz podczas różnych posiedzeń sesji Rady Miasta w części sprawozdawczej. To zadanie OIOS-u jest zadaniem, drodzy Państwo, już pełnoprawnym zadaniem publicznym, którym się zajmujemy. No wcześniej obowiązywała ustawa w tym zakresie, ale z wieloma mankamentami, więc to jakby jest znowelizowane, ten cały sektor zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. No i rzeczywiście, drodzy Państwo, patrząc na to, co się dzieje, no przez ostatni rok, a w sumie to ponad pół roku, bo wspomnę, że nasza Wielkopolska niestety w zakresie, we wszystkich rankingach, jeżeli chodzi o dystrybucję środków w dyspozycji tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, plasuje się na miejscu przedostatnim. Duży region synący z solidności i etosu pracy, a chwalący się świetnie zawsze wydatkowaniem środków unijnych przez Urząd Marszałkowski i inne instytucje zarządzające. Nagle, drodzy Państwo, urzędy wojewódzkie, a więc ta władza rządowa, terenowa, dostała instrument finansowy do rozdysponowania, środki do rozdysponowania i nagle pojawił się problem. Taką kwintesencją tego problemu jest to, że pod koniec ubiegłego roku, z końcem ubiegłego roku zakończyli służbę pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektor i jego zastępca zrezygnowali z pracy, no już nie mówię, czy pod pretekstem przejścia na emeryturę, czy nie. Drodzy Państwo, zmieniły się też tam właśnie kierownictwo tego wydziału. Wiemy osobiście tu z moim zastępcą, panem Tomaszem Plewą, jak wyglądała procedura rozpatrywania wniosków, ich oceny, przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, świat zatem również do Ministerstwa Obrony. Drodzy Państwo, no i służby, które zajmują się rozdysponowywaniem tych środków, są niewydolne, tak, że tak powiem, delikatnie. Co powoduje, drodzy Państwo, stan, jaki dzisiaj mamy. Ale żeby nie było, żeby nie narzekać, muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz samorząd, gminę na tle innych samorządów, w pierwszym roku funkcjonowania tego programu wypadamy rewelacyjnie. To znaczy nas bardzo winduje w rankingach wykorzystania środków pozycja zakupu nieruchomości przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Buku, a mianowicie również pozyskanie pomieszczeń pod przyszły magazyn Olioc. I gdybyśmy, drodzy Państwo, nie zakupili tego gruntu, bylibyśmy też pozbawieni możliwości dalszych inwestycji w tym zakresie. Dlaczego? No bo nikt nam też w lipcu ubiegłego roku i do końca roku nie mówił, że mogą być finansowane zadania kontynuowane z pewnego obszaru, kontynuowane z roku ubiegłego. Czyli znowu chaos się wkrada. Nie wiem, jak to było, drodzy Państwo, w innych województwach. Poza tym pewna uznaniowość służb wojewody, wielkopolskich służb wojewody w tym zakresie odbiega od uznaniowości i przeznaczenia tych środków z OLIOC na pewne doposażenia. Niektóre województwa umożliwiały zakup sprzętu. Już nie chodzi o wyszczególnianie, ale przeznaczały środki na zakup jakichś koparoładowarek i różnych rzeczy. Drodzy Państwo, u nas nie było takiej możliwości. Można było kupić jakiś sprzęt samochodowy. U nas nie było takiej możliwości, bo mieliśmy takie, a nie inne wytyczne. No więc powiem wprost, nie wiem, co jest, czy problemem na dzień dzisiejszy jest poważnym problemem Urząd Wojewódzki. To jest poważny problem i my straciliśmy partnera w sumie w tym zadaniu najważniejszego. No i sam już nie mówię o samym, drodzy Państwo, tym trzydniowym czasie, włącznie z weekendem, co wymownie tutaj wybrzmiało z ust kierownika. Nie mieliśmy najzwyczajniej informacji, czasu na przygotowanie wniosków. Jeden wielki chaos. Inne samorządy w innych województwach miały tą możliwość już od pierwszego kwartału, znaczy od razu w maju po przyjęciu programu przystąpiły niezwłocznie do pracy, a my dopiero na koniec wakacji były uruchomione tak faktycznie te nabory. No i to było jak było. Więc w ogóle sam fakt tego programu, że nie można realizować zadań wieloletnich, to można pozyskać, można, drodzy Państwo, pozyskać środki tak na wszystko praktycznie, ale co z tego, jak trzeba to wydatkować w roku budżetowym. Taki przykład namacalny po rozmowie z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem. województwo wielkopolskie złożyło wniosek na jakieś tam zadanie 5-milionowe. Mówimy o jakiejś tam kubaturze, jakiś schron, który chciało zrealizować za 5 milionów złotych. Wiedząc między innymi, że to zadanie będzie mogło być kontynuowane, ale etapowane w roku bieżącym, wydatkowanie tych środków, zostało zapewnienie na budowę infrastruktury. W ubiegłym roku dostali środki na dokumentację z zapewnieniem, że będą mogli ubiegać się o pieniądze na realizację zadania w tym roku. Dokumentacja została w ubiegłym roku wykonana przez Urząd Marszałkowski. No i chcieli sięgnąć po środki w tym roku, a wojewoda powiedział, że nie ma, bo to zadanie nie może być uznane jako zadanie, bo nie jest w kategorii obiektów i w ogóle nie spełnia pewnych wymogów. Już nie wchodzą w szczegóły. Generalnie jest, drodzy Państwo, bałagan. Więc dopowiadając między innymi o pewnych barierach, wyzwaniach, no brak możliwości przesuwania w ogóle środków pomiędzy zadaniami i obszarami, długi proces oceny wniosków, brak jednolitych i czytelnych zasad realizacji programu między województwami, brak możliwości realizacji zadań wieloletnich. Już nie mówię o barierach planistycznych i architektoniczno-budowlanych, które można przejść, drodzy Państwo, ale no często w tym przedziale czasowym jednego roku może być to niewykonalne. Bariery finansowe i systemowe związane z tym, że, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dystrybucję środków, to było dobitnym przykładem, kiedy chcieliśmy pozyskać agregat, który szczęśliwie, drodzy Państwo, udało nam się pozyskać. Gdy nie wcześniejsze kontakty, które mieliśmy, ale za chwilę przejdę do agregatów, to wiecie Państwo, wszystkie samorządy rzuciły się na zakup agregatów, bo pozyskały informacje, że są agregaty, można dostać na to środki. Wojewoda przyznała środki na zakup agregatów, były te pieniądze przyznane. I nagle samorządy były zmuszone po 2-3 miesiącach od przyznania środków wycofywać się z tych wniosków, bo nagle, że raz zdrożały, to też wydłużyły się terminy dostaw. Windowane były ceny, nie można było zaktualizować kwot. Drodzy Państwo, paraliż, jeden wielki mętlik. Nam się udało, także jesteśmy tymi nieszczęśliwcami. Ale gdybyśmy nie mieli wyrobionych kontaktów, to byśmy polegli. No już o ograniczonym zakresie sprzętu, wyposażenia wynikającym z programu, to już też mniej więcej wspomniałem. Bariery kompetencyjne, kadrowe, no ja tutaj z takiej ściągawki, bo trochę tym tematem OIOS-u się zajmuję. Drodzy Państwo, szkolenie dla wójtów i burmistrzów. W ubiegłym roku. Drodzy Państwo, generalnie władza centralna, wchodząc do starostów, była szkolona przez Akademię Pożarniczą. My byliśmy jako wójtowie, burmistrzowie szkoleni przez służby wojewody poprzez firmy, które były zatrudnione do podmioty prywatne, zatrudnione do posiadające certyfikaty, bo muszą być oczywiście certyfikowane firmy w tym zakresie, ich jest niewiele. I takie szkolenia odbyły się dla nas, wójtów, burmistrzów, ale my posiadamy inną trochę zdolną wiedzę niż tą, którą posiadają absolwenci, że tak się wyrażę, Akademii Pożarniczej. I jest jeden wielki mętlik. Ja już nie mówię o szkoleniach pracowników i dofinansowania, jakby dotrudnienia pracowników w tym zakresie, drodzy Państwo. Na to nie było za żadnego zapewnienia, bo w pewnym momencie ruszyły samorządy do realizacji i wdrażania programu ochrony ludności, no i zaczęli poszukiwać najpierw zasobów kadrowych. No i pojawiła się kwestia problematyczna, no bo na rynku pracy raz, że ograniczona ilość fachowców w tym zakresie, a dwa też i no, każdy samorząd, każdy urząd ma swoją, drodzy Państwo, specyfikę kadrową. Więc mogę tylko się poszczycić tym, że u nas jest rewelacyjnie pod tym względem, aczkolwiek ręce do pracy w tym zakresie są potrzebne, co też próbowaliśmy między innymi poszukiwać. Ogłosiłem w zeszłym roku chyba w zeszłym roku to było, czy w początku tego roku, już nie pamiętam. Nabór na komendanta, który między innymi straży gminnej, który by miał przez Państwo w swoim zakresie podstawowych obowiązków, głównie też zakres ochrony ludności obrony cywilnej. No może i wymagania, które stawialiśmy, były regulowane. Będziemy myśleć jeszcze, jak to się dostosować do realiów. Niemniej jednak, drodzy Państwo, jest problem. Jest problem. No, system ostrzegania, alarmowania. No, dzisiaj nie mamy łączności radiowej ze starostwem, jak dobrze wiem. To, drodzy Państwo, więcej nie trzeba komentować tego. Więc to są, drodzy Państwo, takie podstawowe kwestie, które wymagałyby natychmiastowego usprawnienia. Miałem przyjemność w poniedziałek zdalnie spotkać się z podsekretarzem stanu, z wiceministrem Wiesławem Leśniakiewiczem, generałem, który na pytanie, w jaki sposób stworzyć system zarządzania OIOS-u, żeby móc właśnie sprostać temu postulatowi, który już wcześniej wspomniał pan kierownik, odnośnie rozproszenia decyzyjności w dystrybucji tych środków, czyli poprzez starostów, to na to pytanie uzyskałem odpowiedź następującą. To w niektórych województwach tak funkcjonuje, ale nie w naszym. Duża uznaniowość i gotowość cedowania tego zadania leży po stronie wojewody. Gdyby wojewoda była na tyle zdecydowana, żeby zaprosić wszystkich starostów, a ich, drodzy Państwo, nie jest wielu, bo w Wielkopolsce to jest 30, spotkaliby się na jednej sali, ustaliliby pewien potencjał ludnościowy, bo od tego trzeba zacząć, ludnościowy i obszarowy, jeżeli chodzi o nasze województwo, podzielone by były wspólnie te środki. I wtedy dystrybucją i opiniowaniem zajęłby się poszczególny starosta. Można, i tak się dzieje, drodzy Państwo, w poszczególnych województwach, tylko nie u nas. No więc na pytanie również, że służby wojewody, pani wojewoda zawiodła, no na to wszystko, bym powiedział, zaciążyła, a nie zawiodła. No. Aż, drodzy Państwo, łapy opadają. Mówię dosadnie, wybaczcie mi, drodzy Państwo, mówię dosadnie. I złośliwcy w temacie mówią, że nie bez powodu tak się stało, że poszła na macierzyński, bo konsekwencji unikała. No mówię wprost. Ale za to, co się wydarzyło w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o OIO, to powinna być natychmiastowa dymisja ze stanowiska. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Natychmiastowa z uwagi na to, że nie wyczerpanie środków, dyspozycji na taki ważny region jak Wielkopolska, no chyba, że samym celem sobie było, drodzy Państwo, chwalić się, ile to jest w dyspozycji pieniędzy, a później udawać, że trudno było je, że tak powiem, skonsumować. Może to jest cel sam sobie, żeby szukać oszczędności. Nie wiem, bo nie uczestniczę w naradach wojewodów z ministrem. Być może takie niektóre województwa na szczeblu zachodnim zostały wytyczne. Nie wiem, drodzy Państwo, ale do tego stopnia dochodzą do nas takie głosy samorządowców, że być może jest jakaś taka intencja w tym, co powiedziałem. Więc ja jedynie, drodzy Państwo, mogę z satysfakcją przyznać, że jako samorząd w pierwszym roku i planując zadania na ten rok, realizujemy naprawdę zakres dość imponujący. Jak mówię kolegom samorządowcom, że pozyskaliśmy środki na zakup nieruchomości w centrum miasta, to powiem szczerze, chylą czoła, mówią, że świetna inicjatywa, rewelacyjny pomysł i zazdroszczą wręcz. Bo jak Państwo byście prześledzili, to samorządy wielkości, nie wiem, Wolsztyn, Grodzisk, a więc znacznie większe niż nasza gmina, pozyskały tych środków od 500 000 do 1 000 000, tak średnio patrząc. A my mamy, drodzy Państwo, prawie 4 000 000 skonsumowanych tych środków. Więc cieszę się, że tutaj sprawnie i przy współpracy z zastępcą, z panią sekretarz, z moimi współpracownikami, panem Feliksem, panem Mirkiem Sternickim i również z druhami strażakami udało się to zrealizować i przede wszystkim przy Państwa współudziale udało się to zadanie zrealizować i że była z Państwa strony radnych gotowość miesiąca na miesiąc podjąć słuszną, właściwą decyzję, bo pamiętajmy, że to był okres końca roku budżetowego, gdzie też nowe asygnowanie środków w wysokości 180 tysięcy na wkład własny nie jest łatwą, prostą sprawą, ale jednak ten rozsądek i słuszność sprawy przeważyła, za co bardzo dziękuję. I dzisiaj możemy, drodzy Państwo, daleko siężnie myśleć o tym, żeby pozyskać środki na adaptację tego budynku magazynowego, który byśmy chcieli odnowić, i na to też środki w tym roku na przygotowanie dokumentacji w wysokości 250 tysięcy złotych, a dwa, no docelowo zagospodarowanie tego terenu, utwardzenie i zanim by to nastąpiło, również dalekosiężny plan budowy parkingu podziemnego, ale w kategorii jakby tej budowlanej doraźnego schronienia, a więc i o trochę większej nośności konstrukcji niż to by naturalnie się mogło odbyć w warunkach pokoju, bo przygotowujemy się na stan zagrożenia, więc i taki cel chcielibyśmy zrealizować. Aczkolwiek Państwu od razu powiem, że budowa jakiegoś na terenie naszej gminy schronu, bo też trzeba tu jasno powiedzieć, nie mam teraz tej informacji, ale dla naszej gminy, dla wszystkich samorządów został opracowany plan ilościowy i kategoria, ile mieszkańców musiałoby obowiązkowo podlegać tej ochronie doraźnej w schronach. No są dla poszczególnych samorządów tak samo tej opieki szpitalnej, są pewne wyliczenia. My jesteśmy na szczęście, drodzy Państwo, z uwagi na to, że nie posiadamy na terenie naszej gminy jakiejś tam szczególnej infrastruktury krytycznej, wojskowej, no to nie mamy w tym zakresie nie wiadomo jakich obowiązków, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem budowy schronów, bo schron nie uchroni docelowo, drodzy Państwo, i nie ma takich środków, żeby zapewnić dla 100 mieszkańców, a co dopiero od 1000 i kilku tysięcy mieszkańców, warunki do kilkudniowego bytowania przy pełnej aprowizacji i komforcie, no bo mówimy o wentylacji, o całym obiegu sanitarnym. Nie ma, drodzy Państwo, takiej możliwości. Ja tego sobie nie mogę wyobrazić i tym bardziej, że no przyjdzie co do czego, to takie strony będą w pierwszej kolejności narażone na jakiekolwiek niecne zamiary. Tak to trzeba też rozsądnie powiedzieć, uważam. Więc owszem, zabezpieczenie, sprzęt, dystrybucja środków na cele takie podstawowe, materace, łóżka w magazynie, które by były wówczas do dyspozycji, czy później docelowo zapewnienie też prowiantu tego o długim terminie przydatności, jak również wody na cele dystrybucji w celach zagrożenia. Już jeżeli mowa o wodzie, drodzy Państwo, to już nie wyobrażam sobie systemu kaucyjnego na czas wojny, co swoją drogą, bo już się śmiejemy, ale my już, drodzy Państwo, zastanawiamy się, no za chwilę będziemy mieli kolejne obowiązki. My w gminie też będziemy musieli z uwagi na gospodarność chodzić do punktu i rzucać, żeby 50 groszy wróciło do budżetu, bo jak nie wróci, to będzie pani wskaźnik. Nie, ale później będzie o dyscyplinę finansów, więc za chwilę wchodzimy do takich paradoksów i się śmialiśmy przed chwilą, że na szczęście jeszcze trochę mamy wcześniej kupioną tą wodę i nie ma systemu kaucyjnego, ale jest data ważności właściwa, drodzy Państwo, spokojnie. Ale jak będziemy musieli kupować z kaucją, to ja nie wiem, jak to będzie. Drodzy Państwo, ja mówię o pewnych... Wiecie Państwo, bo możemy mówić o teorii, ale mówimy też o praktyce powinniśmy więcej mówić. A jeżeli mowa o praktyce, to ja się cieszę, drodzy Państwo, że jeżeli mowa jest o praktyce, to cieszę się, drodzy Państwo, że jeszcze radni poprzedniej kadencji wyrazili aprobatę, żeby zakupić pierwszy w historii samorządu gminnego przez urząd agregat, bo zostałem burmistrzem, zainteresowałem się, jakie mamy zasilanie awaryjne takowego. Nie było żadnego systemu awaryjnego na czas wyłączenia prądu. Żadnego agregatu gmina nie posiadała, więc pierwszy nabytek był w poprzedniej kadencji. To jest pierwszy, drodzy Państwo, agregat. Ten jest, można powiedzieć, jak licząc, drugi agregat, który mamy w planach na ten rok. Mamy zakup kolejnych dwóch agregatów. piąty to jest zakupione na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy okazji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej Rolnej i tam zakładowej. Tam było takie zadanie duże inwestycyjne i uwzględniliśmy doposażenie. Jak również, drodzy Państwo, składając wniosek i otrzymując dofinansowanie w ramach programu poprawy cyberbezpieczeństwa w gminie Buk, cyberbezpieczny samorząd, też zaplanowaliśmy na potrzeby urzędu zakup agregatu prądotwórczego, ale już nie o mocy 60 kW, tylko już 132, więc potężna moc i wydajność agregatu. No bo jeżeli były na te środki 100% prawie chyba, jak dobrze pamiętam, no to zaplanowaliśmy potężny agregat, żeby też był w dyspozycji. Więc mówimy już, drodzy Państwo, o 6 agregatach realnych. No jeden mniejszy, drugi większy, ale mówię realnie o 6 agregatach w dyspozycji samorządu na wszelkie wypadki, różne zagrożenia. Dzisiaj agregat jest rzeczą podstawową, już nie wspomnę, wyłączenie prądu w piątek. W poniedziałek, przepraszam, bo coś tam się wydarzyło, więc to są sytuacje nie tylko związane z jakimś szczególnym zagrożeniem, to są sytuacje dnia poprzedniego niestety. I no, to uważam jako jedno z ważniejszych filarów w ogóle tego całego zaopatrzenia Oliocu, agregaty. No ale żeby móc agregaty uruchomić, potrzebne jest również zaopatrzenie paliwa, więc i ta stacja jest być może niezbędna. Więc, drodzy Państwo, tak przechodząc już tak płynnie do podsumowań, powiem jedno. Odnajdujemy się jako urząd, samorząd w tych niestety niesprzyjających realiach tego programu. Program nie jest doskonały, ale jest. Więc nie ukrywam, no może ten nawet chaos oceniania wniosków na kolanie w Urzędzie Wojewódzkim sprzyjał nam, żeby wyegzekwować środki na zakup nieruchomości. Taka nasza rola, żeby maksymalizować szanse i możliwości. Ale też, drodzy Państwo, patrząc perspektywicznie, ten program będzie w przyszłości realizowany nie w cyklu 2-letnim, ale 5-letnim. No i tutaj już nie może być takiego partactwa. No musi być program udoskonalony, o tym już głośno mówimy. No musi ten program lepiej funkcjonować, ten program musi lepiej odpowiadać na potrzeby, lepiej powinien być skonsolidowany zakup, bo lepiej dokonywać być może przez starostę dla całego powiatu zakupów w jeden sprzęt i ten sprzęt rozdysponowywać, niż, drodzy Państwo, wybiórczo poszczególne gminy mają ogłaszać przetargi i wtedy dostanie Regionalna Izba Obrachunkowa nasze wykonanie budżetu i zobaczy, w gminie Bóg agregat kosztował 80 tysięcy, w gminie Dopiewo kosztował ta sama moc 100 tysięcy. No i widzicie Państwo, to są dylematy. My podlegamy kontroli i za chwilę nam służby wypunktują. Gorzej będzie odwrotna sytuacja, to wtedy będę się martwił. Póki jest sytuacja korzystniejsza dla nas, to tylko się cieszyć. Ale do takich, drodzy Państwo, paradoksów wchodzimy. I to dopiero będzie weryfikowane, więc już nie mówię o właśnie, jak w sprawozdaniach będzie to oceniane i jak to będzie, drodzy Państwo, nie daj Boże, w kontrolach, które są w cyklu 4-letnim, 5-letnim, może być to, drodzy Państwo, niestety wytykane i burmistrz będzie się tłumaczył, dlaczego tak, a nie, a po 5 latach, drodzy Państwo, to wiecie, że trochę ten stan wiedzy ulatnia się, umyka, no i wtedy tylko pozostaje się poddać wymierzeniu kary. Ale o tym my jako samorządowcy na poszczególnych forach mówimy. Ten głos na razie jest średnio słyszalny, ale to są realne zagrożenia. Teraz jeszcze pomijam, abstrahuję od sytuacji mojej osobistej, drodzy Państwo. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście funkcjonowania dwukadencyjności. Sami Państwo widzicie, że wdrożenie i realizacja programu wieloletniego nakłada się na tą linię demarkacyjną kadencyjności. Nie ujmując tu kolegom, którzy zajmują się tymi sprawami, moim współpracownikom, ale młodością nie grzeszą. Za chwilę będą myśleć pewnie o emeryturze, którą będę musiał umożliwić, będę zachęcał i będę musiał szukać sposobu, żeby zachęcić do pracy, ale wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że nie mamy kadr w urzędzie, które się zajmują właśnie realizacją tego zadania. Nie na to się nakłada zmiana włodarza i mamy, drodzy Państwo, paraliż. Abstrahuję od indywidualnej kwestii, ale to też jest jeden z elementów, na które wskazujemy i głośno o tym mówimy. No więc być może pewne zadania powinny być na pewno w dyspozycji starostów, jeżeli chodzi o dystrybucję środków, rozplanowanie, specjalizację, profilowanie, żeby się, drodzy Państwo, uzupełniać. No my funkcjonujemy w powiecie, jednym z największych powiatów, w największym powiecie w kraju. Jesteśmy dobrze zorganizowani, bo nie możemy narzekać. Więc starosta ma instrumenty do tego, żeby nas pomóc lokalnie w podejmowaniu decyzji. Bo dlaczego ja mam, drodzy Państwo, realizować zadania o wartości kilkuset tysięcy złotych, wiedząc, że w sąsiedniej gminie mogłoby to służyć do naszych wspólnych celów, jak chociażby na przykład, drodzy Państwo, beczkowozy, żeby zrobić na przykład mapę, ile na dany samorząd jest potrzebnych, jakie są minimalne progi. Tego nam brakuje. Ja już nie mówię o aspekcie, w jaki sposób wyposażyć magazyn. Drodzy Państwo, będzie taka sytuacja, tak dzisiaj mówimy o tym. Nagle druhowie strażacy, niektórzy dostaną powołania. A trzeba będzie obsłużyć magazyn. Kadrowo urząd może będzie musiał się wspomóc z duchami strażakami. Strażacy być może pojadą na akcję, bo trzeba będzie pożar gasić. Będą musieli nas z innej gminy wspomóc duchowie albo inni, żeby móc wydać mieszkańcom sprzęt albo dane materiały, produkty. I teraz sama sytuacja związana z wyposażeniem. W jakiej kolejności ułożyć na regałach w tym magazynie? Gdzie, w jaki sposób? W Olsztyn na przykład, drodzy Państwo, wprowadza elektroniczne wydawanie, czyli kodem wszystko wprowadza do magazynu. Nie ma ujednoliconych standardów, jeżeli chodzi o wyposażenie magazynów. Co musi się znaleźć, a co jest zbędną rzeczą? Tego nie ma. Bo przyjdzie, drodzy Państwo, czego się możemy obawiać, przed tym się przygotowujemy, aż głośno tego nie chcę wypowiadać. I, drodzy Państwo, przyjdzie paraliż. Wtedy będzie znowu, niestety, ale słynne powiedzenie, raczej się kto może. No i jest czas, żeby się przygotować. I temu powinny być dedykowane, drodzy Państwo, te szkolenia, a nie jakimś tam dziwnym wymaganiom. Więc...
Tu akurat pan burmistrz dotknął tego, co powiedziałem wcześniej. Nie ma rozporządzeń wykonawczych, nie ma instrukcji, nie ma nic tak naprawdę. Tylko głośna reklama, że wydajemy wielką kasę i tak naprawdę tej kasy nie mamy.
To tyle z mojej.
No to się po cichu wycofajmy. Tak naprawdę. I to w mojej ocenie idzie w tym kierunku, że po cichu się już wycofujemy z tego. A propos, panie burmistrzu, tej infrastruktury krytycznej, o której pan wspomniał, że u nas nie ma, no znajdzie się, no bo i mamy linię kolejową główną, wschód-zachód, autostrada wschód-zachód, a i na AG w niektórych by się coś tam znalazło z tej infrastruktury krytycznej. Także tak nie do końca. A jeszcze taka dygresja jedna a propos właśnie tych zakupów pod koniec roku. No, to bardzo utrudniło ochotniczym strażom pożarnym rozliczenie różnych dotacji. W ogóle związanie się z zakupu sprzętu, bo sprzętu pod koniec roku nie było. Pewna firma, która sprzedaje pompy szlamowe, sprzedała pompy, które produkowane są w Japonii, sprzedała pompy chyba do maja i czerwca, takie, których jeszcze nie było wyprodukowanych. Także no, samowolka była i wykorzystywanie, ceny też szalały. Wiem, bo nas to dotknęło, przesuwaliśmy rozliczenie z jednej z dotacji, bo musieliśmy, bo nie szło sprzętu dostać. Sprzęt zamówiony, a realizacja się przeciągała.
Zwołałem, bo w marcu czy w lutym, już nie pamiętam, zarząd gminnego związku OSP z terenu gminy. Wtedy byliśmy, to był luty, byliśmy w momencie, albo nawet w styczniu, byliśmy w momencie wyczekiwania ogłoszenia naboru realizacji OIOS-u na ten rok. miały być pieniądze dla OSP. No, drodzy Państwo, no pieniądze dla OSP, no są różne dofinansowania, wiemy jakie są potrzeby. No czemu było, w tym celu było zwołane spotkanie. No i między innymi, no na co składać wnioski, bo trzeba zaopatrzyć straż, środki ochrony osobistej, odzież i sprzęt i różne, tak jak to z początkiem roku zawsze się odbywa, planujemy. Nie, bo to zawsze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz, Urząd Marszałkowski, no z różnych są nabory, często ogłaszane z dnia na dzień, nikt nie wie na co będzie można i w ogóle i chaos się pojawia, wysyłane są maile w tej sprawie do wszystkich jednostek, no ale dobra, mamy OLIOS, mają być środki z OSP, takim przekazem jechałem do dwóch strażaków, po dwóch, trzech dniach, bo nagle się pojawił nabór i dostajemy od wojewody tabelkę. W tej obszarze trzecim niespełna 15 tysięcy na doposażenie jednostek straży pożarnych z terenu gminy Bóg.
Możemy sobie pomagać.
Tak, cztery pary butów, panie przewodniczący?
No nie, no nie przekazajmy, ale cztery komplety, no.
No cztery komplety, no, no. Musiałem powiedzieć, ale no to nawet na to nie starczy.
No nic nie jest.
I nagle informacja...
No właśnie, i właśnie do tego dążę, że właśnie te pieniądze zabrano.
No i my w takich realiach, drodzy Państwo, funkcjonujemy. No,
chaos. W tym przypadku to naprawdę chaos. Czy ktoś jeszcze jakieś kwestie w tej sprawie? Proszę Panie.
Odnośnie wyłączeń tych strażaków, żeby nie byli, nie mieli poboru. Mam pytanie, czy wszyscy, czy tylko czynni na przykład? Bo ja tutaj akurat mam otwarte i zabierzenie jest 120 członków, z tego czynnych 28 czyli. No właśnie.
Trzeba rozróżnić, Panie Aniu, bo to OSP są stowarzyszeniami. Każdy może być członkiem stowarzyszenia, ale nie każdy jest tym czynnym, tak zwanym uprawnionym do udziału w akcjach zatrudniczych.
Czy nie zdarzyło się, żeby aplikantowi byśmy odmawiali udziału w szkoleniach i zdobyciu uprawnień podstawowych, kursu?
Ja, Panie Burmistrzu, to bym nikomu nie odmawiał, bo wiemy jak jest, są luki też i im więcej, tym lepiej. A jeżeli próbowalibyśmy wprowadzić coś takiego, to ja na przykład nie wyobrażam sobie dzieciakom z MDP, czy tam już młodzieży z MDP powiedzieć, która naprawdę się przykłada, uczestniczy w ćwiczeniach, rajdach, różnych konkursach, OTWP i tak dalej, że na końcu tych kilku, a to jest naprawdę ładnych kilka lat tego wszystkiego, na końcu powiedzieć, że no nie, no nie pójdziecie na strażaków, nie, oni w tym kierunku idą, tak? Czyli takim determinantem może być MDP na przykład. Jednym z determinantów MDP. Wiadomo, że nie wszystkie jednostki mają MDP a zasoby ludzkie też trzeba uzupełniać, tak?
A propos uzupełniania, tutaj pozwolę sobie powiedzieć w kontekście niestety znowu finansowym. Każdy strażak musi posiadać badania lekarskie. Nawet osoba kandydująca czy aspirująca do zostania strażakiem musi przejść badania lekarskie. Te badania w tej chwili to jest koszt około 500-600 zł dla kandydata. Jeżeli będziemy mieli ich w gminie powiedzmy 100, sami Państwo przeliczcie, bo to też będzie później Wasza decyzja o przyznawaniu ekwiwalentów, środków w ogóle na budżet w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do tego ten strażak musi być ubrany. Musi mieć mundur, musi mieć buty, musi mieć hełm, musi mieć rękawice, a to też jest wydatek wysoki. Ja tu w żadnym wypadku, panie przewodniczący, na pewno w żadnej jednostce nie jest tak, że członkowie MDP są odsyłani, czy nie brani pod uwagę. To jak najbardziej zabiegamy o to. Tylko no może, że tak powiem, no nastąpić napływ ludzi z ulicy niezainteresowanych działaniem, tylko się, no, się chce zapisać. On chce być strażakiem po to, żeby w konsekwencji zostać reglamentowany. No ale...
No tu jest zadanie już, nie wiem, naczelnika zarządu odsiać takie coś. Ja wiem z doświadczenia, jak u nas NDP, ci, którzy, bo nie wszyscy się decydują na to, żeby zostać strażakami i tak dalej. To jest, ja bym powiedział, że nawet mały procent ich zostaje, chce iść na ten kurs podstawowy, a jak te NDP, czy byli członkowie NDP teraz już, zostali tymi pełnoprawnymi strażakami, to nie ma lepszych.
No zgadza się i tak na tej bazie ta organizacja funkcjonuje.
I naprawdę to, no bo są już wprowadzeni ileś lat. I przez te ileś lat się zdecydują. Chcą, nie chcą. Jeżeli chcą, to naprawdę się przykładają.
Ale tutaj też może środowisko dobieżyńskie jest specyficzne, bo ilość członków jest rzeczywiście imponująca, ale w boku tej młodzieży no niestety aż tyle nie ma.
No też wspomniałem, że nie wszyscy mają te MDP, czy tam tak liczne MDP.
No jeżeli nie ma w ogóle MDP.
Jeżeli już się, że tak powiem, młody człowiek
determinanty jakieś
decyduje, to w momencie, kiedy on musi zrobić te badania, kiedy musi zaliczyć szkolenie 130-parogodzinne w weekendy, no to już ten zapał trochę opada, a jeszcze trzeba z tego szkolenia zdać egzamin, no to już też jest odsiew, ale niestety badania trzeba przeprowadzić, mundurować trzeba i za ekwiwalent, za szkolenie.
Ale na,
też musimy zapłacić.
Panie Mieszko, na podstawie naszej jednostki to ja powiem tak, nikt przypadkowy nie idzie na ten kurs.
Nie no, mówimy ogólnie.
Przez ileś lat już.
Oczywiście i ja podkreślam,
nie mam na to się pisze.
Chylę czoła wszystkim, którzy przygotowują w ten sposób młodzież, tak samo dla kogo słucha, to widać po ilości członków, rzeczywiście widać tą pracę i tam no, nie idą przypadkowi ludzie. Ale są to też bieżące wydatki.
Jak wszędzie. Czy ktoś jeszcze tutaj do tego? Może coś o statystykach i za chwilę zrobimy przerwę, obejrzymy ten agregat. To może Rafał coś o tym skrótowo?
Tutaj myślę, że dosłownie kilka zdań. Podzieliłem to na takie cztery tabelki, myślę, że w miarę czytelne. Wyjazdy do zdarzeń ogółem, w podziale na pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe i podsumowanie. Jest to pod względem ilości wyjazdów przypadających na poszczególne jednostki jakiś konstant, powiedzmy, w przeciągu już lat. Wszystko wiąże się z tym, no, ilu mieszkańców w danej miejscowości jest, no bo żeby się coś zadziało, to ktoś musi coś nawywijać, że tak brzydko powiem. Później mamy działania na terenie gminy Bóg, bo z racji tego, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z tą dosyć dużą nawałnicą, wiele zdarzeń też odnotowały jednostki. Zdaje się, że wszystkie, głównie na terenie gminy Stęszew, która w znaczny sposób ucierpiała podczas tej nawałnicy, stąd te różnice. No i są właśnie też te działania poza gminą, gdzie najwięcej odnotowuje OSP Nieprószewo i to też jest stałe ze względu na ich bliskość do gminy Dopiewo i tam też no, wiele razy pojawiają się ze względu na to. No i to samo, co przed chwilą powiedziałem, jakby potwierdzenie w tej ostatniej tabelce, jeśli chodzi o ile zdarzeń w poszczególnych miejscowościach. No mamy Bóg, Wielka Wieszcz, czyli ta trójstronna Otolina Bóku, tu jest najwięcej, później Nieprószewo, Dobierzyn i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko wiąże się, powtórzę, z ilością mieszkańców i tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję.
Ktoś w tej kwestii? Tabelki mówią chyba wszystko. nie widzę. Czy jeszcze ktoś do materiałów? Co było? To ja mam pytanko, panie burmistrzu i Rafale, jak to sprawa drabiny?
No ja właśnie chciałem
ogłoszony, oferta wpłynęła.
Tak, oferta wpłynęła, to znaczy mówiąc tu o działaniach bieżących, bo podsumowanie roku państwo przeczytali. Jeżeli chodzi o większe wydatki, jak się okazuje, zakupienie sprzętu to nie jest wszystko. Ten sprzęt trzeba utrzymać, trzeba serwisować, obsługiwać, naprawiać. Także z tego powodu też tych wydatków no niestety mamy dużo. Jeżeli chodzi o szkolenia KPP, kurs podstawowy, recertyfikacja tego kursu, no to też z tego tytułu posiadamy wydatki. No ale z wydatkami to państwo się na pewno z materiałów zapoznali. Kwestia planów czy działań podejmowanych, nie mówię na przyszłość, ale już w tej chwili na bieżąco. Decyzją pana burmistrza zostały wyznaczone 3 samochody pożarnicze, wiekowo zaawansowane. Została przeprowadzona ekspertyza, wycena przez pracownika Polskiego Związku Motorowego i te samochody zostaną sprzedane. Wydaje mi się, że w formie przetargu. Jest to drabina, która nie jest dopuszczona do działań ratowniczych i 2 Mercedesy przekazane kiedyś przez gminę Sęt-Michel-Gestel. Z uwagi na wiek, są to samochody z roku 80-81 bodajże, a więc jak widzimy 46 lat. A chociaż ten Mietruszewski nie jest jeszcze w najgorszym stanie i podejrzewam, że nabywców znajdą. Jeżeli chodzi o drabinę, w związku z tym, że nasza drabina, z której strażacy korzystali do tej pory, już jakiś czas temu została wycofana przez komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z podziału bojowego. Została przez burmistrza podjęta decyzja, że z biegiem czasu zastąpimy ją inną, ale także używaną drabiną. Został ogłoszony przetarg, wpłynęła oferta. W tej chwili pan Pytak, który zajmuje się przetargiem, został upoważniony przez zarząd jednostki OSP. Prowadzi korespondencję z oferentem. Oferta wpłynęła na 300, to znaczy drabina za 390 tysięcy, posiadająca wszelkie wymagane w postępowaniu przetargowym wymogi, a więc certyfikat Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej, to jest podstawa, wobec tego samochód nie może uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych, plus oczywiście odpowiedni serwis, odpowiedni stan, a jeżeli ten samochód uzyskiwał opinię tego Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, to wszystkie elementy w nim powinny być sprawne, opisane zgodnie z naszymi normami, przepisami. Także drabina będzie, mam nadzieję, zresztą dobrze państwo wiecie, głosowaliście na pewno za dotacją w wysokości 450 zł. Wiadomo, będzie trzeba tą...
Chciałbym kupić.
Przepraszam, tysięcy złotych. Trzeba będzie uzupełnić podstawowy, standardowy sprzęt, który musi być na wyposażenie tej drabiny. Więc myślę, że to kwestia podpisania umowy z wykonawcą i będziemy realizować i będziemy mogli korzystać. W roku bieżącym wszystkie jednostki w ramach pozyskiwania środków, tak jak napisałem w informacji, złożyły wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupów różnego rodzaju sprzętu, który według nich jest im potrzebny do prawidłowej realizacji ich zadań. Zostały też udzielona dotacja jednostce OSP do Bierzyn w wysokości 9900 zł na dofinansowanie zakupu przyczepy pożarniczej, która będzie służyła do przewozu sprzętu. Mam nadzieję, że tego sprzętu dla jednostek realizujących zadania jednostek profilowanych, jeżeli takie dofinansowanie będzie, to już będziemy mieli...
Pod tym kątem jest stworzone.
Tak jest. Będziemy mieli się ten sprzęt przewozić, dostarczać na miejsce zdarzeń. I to chyba tyle na plany. Na pewno pytamy strażaków, nigdy nie było odpowiedzi. Mamy wszystko, nic nie potrzebujemy. I wszystko jest związane z pieniędzmi. Prawdą jest niestety to, że sprzętu nowoczesnego już jest też coraz więcej, ale ceny szaleją. To, co można w ramach budżetu, to będziemy się starali dla nich pozyskać. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, proszę, pan zgłaszał się.
Tak, w uzupełnieniu wiem, że to jest kolejny punkt w części uchwałodawczej. Macie państwo również projekt uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu. Budowa remizy w przyszłości Niepuszewskiej. To odniosę się w punkcie uchwałodawczym. Jak również w budżecie będziecie państwo otrzymać informację, że chcemy prosić o zabezpieczenie środków. Jak mówię, w temacie straży. Zabezpieczenie środków na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego na potrzeby OSP jako wysucha. To też będzie też w uzupełnieniu informacji odnośnie funkcjonowania straży.
A propos dofinansowań, to wspomnę, że my tam piszemy dużo tych wniosków. Ostatnio to chyba dwa były nawet bezkosztowo dla gminy. Nie potrzebowaliśmy wkładu własnego, było 100% dofinansowania. Udało się. Zobaczymy, co w tym roku się uda. W takim razie, czy coś jeszcze? Ja bym miał tylko taką krótką informację, jak już jesteśmy przy tych tematach strażackich. Zapewne państwo wiecie, bo czeka nas duże wydarzenie w Dobierzynie. OSP Dobierzyn, z racji tej, że w zeszłym roku wygrało, to w tym roku organizuje rajd MDP powiatowy 13 czerwca. Także zapraszam do kibicowania. A z tej okazji jeszcze Rafał mam prośbę, bo na wyposażeniu bukuje namiot pneumatyczny chyba, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, czy byłaby możliwość użyczenia? Dobra, to szczegóły dogadamy później. Chyba wszystko. Czy... Potrzeb dużo, kasy potrzebne dużo. No właśnie, jeszcze więcej można tak powiedzieć. Obrona cywilna, ochrona ludności. Wydaje mi się, że ktoś tam się wycofuje troszeczkę rakiem. I to wszystko. Nie ma więcej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję Rafał bardzo za przybycie. Dziękuję. Ogłaszam chwilę przerwy, może nie taką chwilę, 10 minut, około do 15 pewnie wyjdzie. Można iść obejrzeć agregat. Dobrze, Szanowni Państwo, rozmawiamy obrady. Przechodzimy do omówienia projektów uchwały. A ma pan coś, pan burmistrz, coś do powiedzenia jeszcze w poprzednich tematach? Coś do dodania? Dobrze. Która pierwsza? No to może zaczniemy od planu miejscowego.
Dobry wieczór. Ja pierwsze tradycyjne pytanie, co mogę tutaj przez stole zostać. Będę operował dzisiaj. Jestem samodzielny, także muszę sobie radzić. Dobrze, czyli pierwszy projekt, który dzisiaj będzie omawiał, to jest projekt dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli przystąpienia do uchwalenia planu dla części terenu, który już jest objęty planem. Jesteśmy w miejscowości Niepruszewo, ulica Starowiejska. Mapka, którą mamy załączoną do uchwały, pokazuje fragment, który nas najbardziej interesuje. Jest to front terenu na wysokości ulicy Starowiejskiej i Gospodarskiej, czyli, czyli tereny na wyjeździe w kierunku Ciesia po lewej stronie. W tej chwili, tak jak tutaj widzimy na rysunku, część tego terenu, który nas interesuje, jest objęty trzema funkcjami. Jest to teren zieleni urządzonej, tereny zieleni oraz tereny komunikacyjne dróg zewnętrznych. Zgodnie z założeniami tego projektu uchwały fragment w tym obszarze ma być przeznaczony pod szeroko pojęte usługi, w szczególności usługi z zakresu inwestycji celu publicznego. Łączna powierzchnia terenu, która ma być objęta tym nowym planem, która przykryje to istniejące przeznaczenie, to 1,8 hektara. No i tutaj podstawowy kierunek, który został wyznaczony, no to w nawiązaniu do głównego tematu dzisiejszego spotkania, no to potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Nieproszewie. Jeśli by się wszystko dobrze ułożyło, to po zmianie planu tam być może uda się zlokalizować strażnik OSP w Nieproszewie. Jest to teren, który stanowi własność gminy. Powierzchnia, która tutaj jest objęta tą uchwałą, na pewno będzie wystarczająca, żeby te funkcje w odpowiedniej jakości powierzchni zrealizować. Na ten moment obowiązuje jeszcze studium uwarunkowań. Nie ma tutaj zgodności ze studium uwarunkowań, ale tutaj na wniosek pana burmistrza w projekcie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, który w tej chwili jest opracowywany i procedowany, ten teren już jest przeznaczony pod usługi, czyli po uchwaleniu planu ogólnego możemy śmiało tę procedurę tutaj małą, mniejszą uruchamiać także i będziemy mieć wówczas zgodność przeznaczenia w planie ogólnym i w planie miejscowym, który będziemy chcieli realizować. Czyli 1,8 hektara dosyć, myślę, że korzystna obsługa komunikacyjna, ponieważ jak sobie troszeczkę ten obraz oddalimy, jesteśmy bardzo blisko samej miejscowości Niepruszewo. Co bardzo ważne, mamy tutaj też tereny parku przemysłowego Bóg, no i oczywiście bliskość autostrady, co też jest korzystną lokalizacją pod kątem jakichś ewentualnie zdarzeń drogowych i innych. No i taką uchwałę przygotowaliśmy i chcielibyśmy poprosić o jej podjęcie podczas najbliższej sesji.
Ja mam pytanie, czy rzeczywiście to będzie stricte pod straż, czy może pod jakąś...
Czy katalog już będzie szerszy? Oczywiście my nie możemy tego tak precyzować. Przeznaczenie będzie usługowe.
Nawet do celów publicznych to jest szeroko pojęte, tak?
No jest szeroko pojęte, ale aż tak bardzo nie możemy tego ograniczać. Mamy katalog rozporządzenia dotyczącego...
No ale na przykład wieża GSM mogłaby powstać?
Nie, no to będzie się rozstrzygać na etapie szczegółowych zapisów wysokościowych chociażby. przy czym no, pytanie o wieżę jakąkolwiek, czy też nie jest to korzystne dla ochotniczych straży pożarnych, czy służb tego typu, ale to już inny temat. Będziemy to wszystko regulować w planie.
Znając z doświadczenia, to nie ma pana burmistrza, ale na terenach gminnych to raczej wieże nie powstają, więc...
Tak, tak, tylko ja mam za oknem policyjną wiedzę i może to jest korzystne czasami, bo tak nie chciałbym, żebyśmy wszyscy tak patrzyli na te wieże jako coś bardzo... Ja wiem, że tam jest jezioro, linia krajobrazowa, to się zgadza.
No, nie typowo tam jest jakieś 50 metrów na
pewno. No właśnie, to chciałem powiedzieć, to nie jest
mało, ale... Bo w pobliżu przecież park jest, o ile pamiętam, wpisany do rejestru zabytków, tak?
Tak, to na pewno konserwator.
No, to nie zaburzało jako...
Jasne, tak, 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 tak. Konserwator też będzie na etapie i składania wniosków.
Chodzi mi też o to, żeby naprawdę ten teren był przeznaczony pod samą straż, a nie zaraz się może narodzić coś innego i...
Ale nie było takich sytuacji na gruntach gminnych, z tego co kojarzę.
Jeżeli będzie teren przeznaczony pod usługi, no to...
No ale to nadal nasz teren gminny. Plus te wszystkie ograniczenia, które w planie będą się pojawiały.
Czy może być taki zapis, żeby to nie było uciążliwe dla mieszkańców?
Uciążliwe. No, możemy tutaj...
Panie Aniu, przy straży... Bo mamy przykład, no nie ma Rafała, ale oni też walczyli tutaj z mieszkańcami z Cyreną, nie? To się nie podobało, jak była Cyrena na... No jest ale wiele takich przykładów.
Ale jeżeli jest jednostka w tym krajowym systemie, to nie musi być Cyrena chyba.
Musi być. Na każdej jednostce musi być.
No, w materiałach chyba było napisane, że nie.
Nie chodziło o syrenę, alarmowanie. Ale syrena na pewno będzie na remisie.
Nie, tylko mi chodzi o to, żeby naprawdę to
było... Kwestia tego, czy włączać, wyłączać, jak to
będzie. Jedyny teren jeszcze zielony w Nieprószewie, bo dookoła wszędzie mamy strefę gospodarczą. Tereny strefy.
No. Tak, zgoda.
Więc no, żeby to naprawdę... No to... Chyba nie ma pana burmistrza, bo chciałam się spytać też, co było z pomysłem, żeby kupić działkę od kurii.
No to nie wiem, nie jest
ta temat. Zmiana. Ale dobrze, okej, dziękuję.
Czy będzie można oczywiście nas pytać, co jest w projekcie planu, będą konsultacje społeczne. Nie ma problemu, możemy to regulować.
Mam pytanko, czy, no bo generalnie to jest podstaż, czy lokalizacja uzgodniona z OSP, nie Tuszewo?
No zakładam, że tak. Nie wiem, nie uczestniczyłem w takiej rozmowie.
Znaczy, no nie musi być ustalone. No. Możemy im narzucić, ale z kwestii logistycznych, wyjazdów i tak dalej, no to... No tak. No, zgadzam się, nie?
No to przy planie ogólnym, no to z automatu...
Tak, tak, jak mówię, no,
usługi publiczne,
tak.
Usługi publiczne, tak?
Usługi, szeroko.
Szeroko
tak. No tam jest szeroki katalog, także nie możemy go ograniczać.
No tak, bo typowych jest. Nie. Właśnie o to chodzi. Pod straż, tylko remiza i teren dla straży i nic więcej. No. Tak.
Nie wydaje mi się. Nie mogę, to możemy to sprawdzić, ale ryzykowne.
Pewnie nie ma czegoś takiego.
No właśnie. Tak? To okej, to dziękuję bardzo.
Najwyżej wrócimy, tak. Ja generalnie jestem, jeżeli jest to wszystko uzgodnione, rozmawiam, że teraz mam tego co mówię, z uzgodnione, to ja nie widzę przeciwwskazań, żeby to puścić tak, jak jest. Wróci pan burmistrz, to przedyskutujemy w sprawach bieżących na przykład. Następna uchwała, plac Przemysława.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/28/79 Rady Narodowej Miasta Gminy Bułyska 1 września 1979 roku. Przedstawiamy Państwu projekt uchwały, który ma charakter porządkowy z uwagi na to, iż tak Państwo macie w załączonej uchwale, pierwotnie czy w 1979 roku została nadana nazwa placowi czy rynkowi zmiana z rynku na plac Przemysława, natomiast okazuje się, że w naszych rejestrach, które funkcjonują, czyli i zarówno w rejestrze mieszkańców, jak i też w systemie ewidencji miejscowości, ulic, adresów i w rejestrze teryc jest zapis nie plac pełną nazwą, tylko PL. I w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze okazało się, że w Centralnym Rejestrze Wyborców nie ma mieszkańców Placu Przemysława. W związku z tym nakazano nam to uporządkować i doprowadzić do ujednolicenia nazwy, czyli jeżeli mamy w tych rejestrach, które funkcjonują i są rejestrami państwowymi PL, czyli w skrócie plac, to zastąpić nazwę, znaczy słowo plac w całości skrótem PL. Kropka. I stąd jest ten projekt. Mają PL, dlatego nie byli ujęci jako plac, a są meldowani jako PL. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę dokumentów, to tak, dowody osobiste nie mają adresów i tak są bezpłatne. Jeżeli chodzi o prawo jazdy, obecnie też nie ma w swoim dokumencie adresu zamieszkania, także też jakby ten temat jest wyeliminowany. Kwestia jest ewentualnie dowodów rejestracyjnych pojazdów i innych ewidencji, gdzie należy zgłaszać ewentualne zmiany w swoim adresie. Nie? Także to już każdy indywidualnie musi wiedzieć, jak jest zameldowany i gdzie te informacje są ujawnione, żeby w przypadku tej zmiany, gdyby się okazało, że nie jest to PL, tylko plac, gdzieś tam u siebie figuruje, no to wtedy musiałby zgłosić jako zmianę, nie? Do odpowiednich rejestrów, czy Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, czy REGON-u, czy ewentualnie KRS-u, jak prowadzi działalność gospodarczą, czy księgi wieczyste, bo niektórzy słyszę, że też mają wpisane adresy zamieszkania, że generalnie się tak nie praktykuje i zgłasza się tylko numer działki, obręb, a nie jakby adres zamieszkania, no ale jakieś tam indywidualne przypadki są, gdzie ktoś tam ma ujawnione, nie?
No właśnie, ja bym miał taką kwestię, jeżeli już jesteśmy w tym miejscu i przy takiej zmianie i generalnie nie wiąże się to z wymianą dokumentów, tylko wymiana, tak jak Pani mówiła, wymiana tych niektórych i tak, to może byśmy wrócili do historycznej nazwy. Może nie do rynku, plac Przemysła byłby, tak? Chyba, że do rynku. Chyba, że do rynku. Ale w dowodach osobistych nie ma adresu. Ale i resztę dokumentów i tak trzeba wymienić.
Ja mam pytanie, czy w związku z tą uchwałą to mieszkańcy zostaną powiadomieni aby o zmianie i że muszą powiadomić tam odpowiednie instytucje?
Tak, no oczywiście, że tak.
może, jeśli mogę, jeśli już byśmy mieli zmieniać to, co jest to, co ja już mówiłem, albo wrócić do rynku, bo tak, bo ten plac Przemysława, no to już jest takim grzechem pierworodnym skażony, że aż do tego, że, bo tak jak tutaj pan przewodniczący mówi, to był przemysł i nie wiemy, którego Przemysława, czy pierwszego, czy drugiego, bo drugi nam dał lokalizację na prawie magdeburskim 1289, a Przemysław pierwszy 1257 chyba pierwsza lokacja. Teraz nie wiemy, który to jest przemysł, bo znaczy był przemysł, a nie Przemysław, tak? Więc jak już byśmy mieli wracać, to koniecznie do rynku, tak? To mówiłem o tym też kiedyś, że ciągle funkcjonuje rynek i my mamy tutaj tutaj akurat jest projekt rewitalizacji Placu Przemysława, rynku, ale to tak. No, nawet jak się czyta to uzasadnienie tutaj tej Rady Narodowej
No, trzeba było chwilę w archiwum posiedzieć.
Gdybyśmy nie znaleźli tej uchwały, to byśmy jej nie zmieniali.
Panie burmistrzu, bo tutaj faktycznie z mojej strony padło, bo rozmawialiśmy o wymianie dokumentów w związku ze zmianą nazwy Plac Przemysława na PL Przemysława, czy nie iść dalej i wrócić do historycznej nazwy rynek. Nie.
Tak, drodzy Państwo, tak, ale powiem Państwu, w czym jest konkretna rzecz. Niech się zadzieją najpierw faktyczne prace budowlane, bo szczucie mieszkańców rewitalizacją i zaczynamy od nazwy, może się skończyć niepowodzeniem. Jesteśmy tu formalnie zobligowani do pewnych czynności. Absolutnie się przychylam do sugestii, żeby nazwać rynek rynkiem formalnie, ale zróbmy to, na to będziemy mieli jeszcze, drodzy Państwo, czas, ale no, nie wylewajmy dziecka z kąpielą.
Chciałbym, ale teraz, panie burmistrzu, przepraszam, no bo będziemy zmieniać, mieszkańcy też będą musieli jakąś pracę wykonać.
Teraz?
Część, tak?
Teraz?
Tak, tak.
Teraz nie.
Nie? Nie, a jak ma, nie. Ma tam dowody rejestracyjne w samochodach?
No, nie, właśnie dlatego teraz robimy kosmetykę. Nie będziemy nic zmieniać. Mieszkańców nie będziemy fatygować do jakiejkolwiek wezwania.
No bo jeśli byśmy mieli...
No bo tutaj pani sekretarz mówiła, że część będzie trzeba podmieniać, więc część dokumentów podmieniać. Hipoteki i tak dalej, i tak dalej.
No, czy może nie ruszać teraz?
No nie, bo tu chodzi o ten, o rejestr wyborców, nie?
No tak, ale...
Aha, bo zostaliśmy zobligowani.
Po minimalną rzecz, jeżeli napotkamy na dużą kolizję, to wtedy przedstawimy, jak sytuacja wygląda i zrobimy ten ruch taki bardziej zdecydowany, ale nie chciałbym, drodzy Państwo, rewitalizacji zaczynać od zmiany nazwy, bo powiedzą złośliwcy, że na nazwie się skończy. Drodzy Państwo, jestem trochę wyczulony, a już naprawdę o tym rynku rozmawiamy długo, przygotowywaliśmy się długo i naprawdę no nie chciałbym tego tematu w żaden sposób spalić, bo jest to rzecz najważniejsza dla naszej gminy w tej chwili. Przygotowujemy się do przetargu, jak już mowa o rynku, o rewitalizacji. Rynek wykonawczy, powiem tak, nadarzają się świetne być może możliwości, bo widzę, obserwuję, jest dużo oferentów, biją się o robotę, najzwyczajniej mówiąc, co pozwala nam wchodzić poniżej kosztów inwestorskich, kosztorysów inwestorskich. jest ogromna szansa, że faktycznie no tutaj nam się to może powieść. Także w przypadku innych nawet zadań inwestycyjnych wiem pewne jakieś takie... Dzisiaj mieliśmy naradę jakby taką inwestycyjną z referatem. Odnośnie też dróg i pewnych rzeczy, na pewne dofinansowania nie możemy liczyć. Na pewno będziemy chcieli składać wnioski. Jakieś tam takie bieżące sprawy będziemy chcieli jak najszybciej przetargowo może wypychać, dlatego że widzimy, co się dzieje na rynku. I czasami może być tak, że możemy za 2/3 ceny coś zrobić i może będzie łatwiej, nie wiem. No, a odnośnie nazwy, no pozwólcie nam Państwo tą, nie wiem, czy to nazwać w kategorii uchybienia, niedopatrzenia, ale to widzicie Państwo, jaką uchwałę chcemy zmienić. Jesteśmy sami zaskoczeni tym faktem, no i dotyczy to dwóch chyba, nie? Lokalizacji. Tylko plac Przemysława?
No,
i osiedle Przyjaźni.
A to nie ma uchwały osiedle?
Jeszcze nie, więc osiedle Przyjaźni też nas...
A co tam jest? Osiedle OOS?
Samo.
Tak samo opisane osiedle, a funkcjonuje OOS.
Także no, wybaczcie Państwo, ale bym prosił, żebyśmy szli na razie...
A to kiedy dostaniemy tę uchwałę? Też będziemy...
Pewnie kolejny miesiąc. Sami jesteśmy
zaskoczeni. Znaczy się szukamy tej uchwały, tak? Wykopaliska są prawdziwą. Okej, dobra, no to...
Nie, nazwa jest nawet w nazewnictwie tego zadania. Nie, ono nie ma nic do czynienia. No my nawet już... My do rynku przemyśliliśmy przecież plac Przemysława, myślnik rynek, nie wiem dokładnie jak się nazywa budżetowo, więc my już przemycaliśmy, drodzy Państwo, tam to nazewnictwo. To nie ma nic, do trwałości nie ma żadnego.
No dobrze, no to zmieniamy tylko plac na PL. Kropka. Tak? I teraz Panie Burmistrzu, chcielibyśmy wrócić do, przed chwilą omawialiśmy uchwałę w sprawie planu miejscowego w Nietoszewie. Kilka wątpliwości się tutaj nasunęło niektórym. Moje pytanie było takie, czy ta lokalizacja, bo to ma iść pod remizę, ta lokalizacja jest uzgodniona z OSP? Nie Nietuszewo?
Co, drodzy Państwo, trudno mówić o jakim...
Nie ma dużego przesunięcia, aż tak nie ma, bo to kilkaset metrów zaledwie.
Powiem Państwu w ten sposób. Sygnalizowałem zarówno z naczelnikiem, jak i prezesem, konsultowałem. Nie było żadnych przeciwwskazań, a jestem, powiem wprost, trochę zniesmaczony polityką kurii w zakresie nieruchomości. Widziałem niedawno, co się wydarzyło w Poznaniu, jeżeli chodzi o osiedle maltańskie. I nie ukrywam, że przez pryzmat pewnych sytuacji nastawienia biznesowego kurii daleki jestem, żeby wchodzić w jakiekolwiek kontakty z kurią. Mamy nasz grunt trochę dalej i się okazuje, że być może będzie o wiele lepszą bazą wypadową. Tyle. No i też nie ukrywam, że myśleliśmy o rezerwacji terenu pod w przyszłości pod jednostkę ratownictwa JRG pod Państwową Straż, ale też wspólnie z wicestarostą i z wójtem Dopiewa gdzieś tak nieformalne odbyliśmy konsultacje i dałem zielone światło wójtowi Dopiewa. Przeanalizowaliśmy sytuację. Nie chciałbym tworzyć, bo PSP ma więcej wyjazdów. Nie chciałbym też powodować zakłócania milu we wsi Nietuszewo, bo jednak PSP byłoby intensywne działanie i myślę, że wójt Dopiewa sprosta wyzwaniu, wyznaczy grunt przy Wielskowicach, przy drodze wojewódzkiej, 2-3 minuty na sygnale do Nietuszewa, a nie chciałbym, drodzy Państwo, powodować sytuacji, że nasze jednostki OSP będą miały czuć w obecności PSP jakikolwiek dyskomfort, bo różnie te relacje mogą się układać. Więc rozwijamy nasz projekt indywidualny budowy remizy, to znaczy, żebyście Państwo też nie wyobrażali sobie, że remiza, nie wiadomo jaka kubatura, z jakiej technologii. Dzisiaj stawia się remizy bardziej w tej kategorii takich modułowych, profesjonalnych hal magazynowych, czyli garażu, czyli z, oczywiście z częścią socjalną, bardziej funkcjonalne, bym powiedział, obiekty niż wygospodarowanie takiego budownictwa jak, nie wiem, jakieś WDK i się zawrznięcie w budowie. Myślę, że tutaj oczekiwanie byłoby na 3 stanowiska do 4 garażowych, w sensie takim jedna hala, 4 bramy z wydzieloną częścią socjalną, z salką. I to by było naprawdę ogromne już wybawienie i to też, drodzy Państwo, nie byłyby nie wiadomo jakie nakłady. I większa działalność operacyjna, że tak powiem, wewnątrz obiektu niż tworzenie jakichś stropów, pięter i normalne, tradycyjne budownictwo. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzicie. Coraz więcej powstaje takich właśnie obiektów i chodzi tak naprawdę o teren manewrowy wokół. Tu w tym wypadku trzeba też zaplanować, myślę, w przyszłości będziemy myśleć o tym, żeby bezpośrednio w jakimś tam stopniu zejść do jeziora, żeby móc łódź od razu, zobaczymy, drodzy Państwo. To jest jeszcze pieśń w przyszłości, ale plan i myślę, że po uchwaleniu planu, przygotowaniu planu, uchwaleniu tego planu, no przystąpimy do realizacji tego zadania jak najszybciej, więc taką decyzję Państwu, propozycję przedstawiam.
Pani Ani, proszę bardzo, Pani Jaru.
Bo już się pytałam Panu Maciejowi, czy jest możliwość zapisania, że to będzie stricte pod straż pożarną, pod OSP, ale raczej to jest wątpliwe, bo chodzi mi o to, żeby naprawdę tam powstała strażnica, a nie coś innego, bo
jest
katalog użyteczności publicznej jest duży, tak?
No tak, ale no drodzy Państwo, no...
Bo to jest jedyny, że tak powiem, jeszcze teren zielony w Niepruszewie, bo dookoła mamy już strefy zaplanowane
tylko,
i obecne, więc...
Nie, tylko pod działalność OSP Niepruszewo. Nie ma innej możliwości, żadnej innej funkcji tutaj sobie nie wyobrażam.
No bo to już by była któraś z lokalizacji, nie?
Co?
Któraś z możliwych lokalizacji, więc...
No tak, ale to jest po naszych analizach najlepszą lokalizacją byłoby to na gruntach kuli. To się wszyscy zgodzą, ale to było...
No nie mamy rezerw, pewnie.
Doszliśmy do wniosku, że jeżeli mamy wydać nie wiadomo jakie pieniądze, drodzy Państwo, na zakup nieruchomości i jeszcze dogadanie się, żeby to nie było, bo kulia nie sprzeda po cenach gruntu rolnego, tylko po cenach... No, więc ja nie chcę, drodzy Państwo, dorabiać ideologii do transakcji. Ja chcę, drodzy Państwo, to zrobić wszystko transparentnie i tak to się ma odbyć. Mamy nasz grunt trochę dalej. Jest to stosunkowo blisko, bo i też tutaj zabudowa powstaje, to się też wszystko, drodzy Państwo, rozwija. Ale też trzeba przyznać, powiedzieć, że bardziej dogodny punkt wypadowy, jeżeli chodzi o strefę aktywizacji. Więc jeżeli chodzi o zapisy ogólne i ma Pani radna wątpliwości, czy by tam miało powstać i burmistrz to sprzedać pod jakieś dino, nigdy w życiu, tylko i wyłącznie pod remizę. Tylko i wyłącznie pod remizę. Nie ma takiej możliwości. Poza tym zresztą, drodzy Państwo, sami znacie Państwo i wiecie, jakie są uwarunkowania realizacji. Na pewno gina gruntu nie sprzeda, bo jestem daleki od tego, żeby wprowadzać tu jakąkolwiek działalność. Chodzi o remizę. Chodzi o remizę i jak będzie ten plan uchwalony, środki na realizację zadania będą odpowiednio oznaczone. Cel. Jeżeli ta remiza powstanie, to już jest amen. Więc musicie Państwo w jakiś stopniu zaufać. Ale ja już Państwu o tym sygnalizowałem, tak kiedyś już wspominałem, przyznacie Państwo. I do tego właśnie kroku, czyli planu dojrzewaliśmy i przygotowujemy. Chcemy go podjąć. W planie ogólnym też musieliśmy to odpowiednio przeznaczyć. No i lepiej to robić na swojej działce i się nikogo nie prosić. Tak uznaliśmy i tyle.
To trzymam za słowo.
No to jest jedyne przeznaczenie, jakie jest możliwe. boję się, co mogą powiedzieć mieszkańcy tej zabudowy tutaj rezydencjonalnej. No ale, no, drodzy Państwo, to jest zadanie publiczne. Sorry, ale my musimy zadbać o ogół. Nie interesuje nas dwóch, trzech sąsiadów. My musimy myśleć o ogóle mieszkańców. I taki jest cel. Nie ma innego wyjścia. Więc czy to dobra decyzja, to oczywiście wyjdzie w praniu, ale ja uważam, że nie mamy innego wyjścia. Nie chciałbym, drodzy Państwo, wydawać pieniędzy na 2 miliony na grunt. Za te 2 miliony mogłoby naprawdę powstać już świetna infrastruktura. Naprawdę za 2 miliony taką halę z wyposażeniem pod tym minimalnym, czy tam, nie chcę się teraz wymądrzać, ale nawet jeżeli by to miało kosztować 3 miliony, to już jest standard naprawdę świetny i lepiej zamiast wydać pieniądze na zakup, uznaliśmy, że lepiej na swoim zagospodarować i nie odlekać. Ja się czuję zobowiązany, żeby do końca kadencji zadanie zrealizować i chcę to zrobić i koniec. No, jeżeli Państwo mi umożliwicie, to jest szansa.
Jeżeli pod OSP, to jestem jak najbardziej na tak.
Pod OSP. Na zebraniach wszędzie, drodzy Państwo, ja już chyba...
Nie, nie było mowy. No, bo było zawsze mowa tylko o działce w Kuli.
No, ja o tym, ale może Pan Przewodniczący wspomnieć i powiedzieć, że ja mówiłem na zebraniu strażackim już, na zarządzie, informowałem o wyzwaniach inwestycyjnych, mówiłem o trzech, dwóch rozbudowach do Bierzyn-Szewce i mówiłem o budowie w Niepuszczewie ze strażakami, bo ja też nie chcę mieć wśród druku strażaków jakichś kości niezgody, nieporozumień. To transparentnie każdy wie, jaki jest cel, co gmina chce zrobić. Myślę, że to i też nie ukrywam, że pod względem zaplecza jakiegokolwiek w ramach OLIOS-u, które by miało być, drodzy Państwo, na rzecz tej części gminy, w przyszłości też można by było ten teren w jakiś sposób wykorzystać. Tylko na zadania publiczne. Na żadną działalność nie ma takiej mowy. Możecie Państwo to zaprotokołować, ja się mogę pod tym podpisać. Jeżeli tak długo jak będę burmistrzem, ta działka będzie przeznaczona na to zadanie. Po uchwaleniu planu niezwłocznie chcielibyśmy przystąpić do uzyskania dokumentacji na ten cel. Jeżeli byśmy mieli dokumentację z pozwoleniem na budowę, to działamy. Taki jest. A jeżeli już w ogóle by się udało pozyskać na zadanie jakieś dofinansowanie, to już pełnia szczęścia.
A czy tam będzie trzeba wycinać jakieś drzewa?
Tam jest wiata i tam różne są też...
Trochę w skłon to niż jest ogrodzony, bo nie wiem, czy to jest do ogrodzenia, czy tam dalej jeszcze trochę, no to tam były nasadzone buki tego czasu, ale część tam uschła, a część tam jeszcze tam...
Tu Państwo widzicie taką prostokątną działkę, nie? Ale tu rozszerzamy i chcemy większy teren, także łącznie będą dwie działki. Zresztą nie wiem, czy będzie konieczność wydzielenia. Nie chcę się teraz, drodzy Państwo, geodezyjnie wymądrzać, tu nie mam zastępcy, ale chcemy, żeby ten teren służył pod działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Żeby też robić może i taki jest teren większy, może też, żeby później jakieś może ćwiczenia. Musi być teren dookoła większy i tyle. No tam jest jakaś skarpa, ja tak
nie... Nie, to jest tak zwana opona. Tam była z tego czasu opona, gdzie się robiła ogniska. No jest ścieżka zrobiona, nie? Ścieżka. Tak. Bo w samej linii brzegowej są drzewa, nie?
Mikrofon. To super sprawa, bo czy później budowanie łodzi czy cokolwiek, no to już jest też jakiś plus, bo nie trzeba tej łodzi przepychać, tylko mogłaby stać bezpośrednio, ale robić w przyszłości jakieś... Nie mogłaby być tam oczywiście przechowywana przy linii brzegowej. Jest akcja, to wystarczy ją tylko...
To możliwość... Nawet z górki to... Bo tam jest ten pochyły troszkę.
Gorzej płaci.
Przy samej
I już mamy koncepcję.
Nie ma kasy żadnej.
Już jest wstęp do koncepcji.
To
To ja tylko potwierdzę to, co pan burmistrz mówił, że faktycznie na wybraniu mówił o tych remizach, o tych garażach. Tak, 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 no przeraz jest gminnym. Ale nie, ja mówię o gminnym, wiesz? No sprawozdawczą też byłem, bo jestem. Tak, panie burmistrzu. My tutaj z panem Robertem to tylko wspomnimy, że my już takie coś, że te plany są. Teren nawet jest już przygotowany i tylko czekamy na tą realizację w dobie życia. O, i szewce też już teren mają i tak dalej, wszystko jest.
Szewce sam mają teraz zrobione.
No, tak.
Nie puszczę, bo nie ma jeszcze ani terenu, ani remizu.
A teren już by był, ale... Dobrze. No dobrze. To następna uchwała... Żłobek.
W sprawie zmiany uchwały nr 30 przez 264 przez 2021 Rady Miasta Gminy Bóźnia z 22 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia miejskiego żłobka Bukowianka Buk oraz nadania mu statutu. Przedstawiamy projekt w zakresie zmiany dotyczącej pobierania opłaty za wyżywienie. Do tej pory zapisy statutu przewidywały możliwość pobierania z dołu, czyli na początku miesiąca, natomiast propozycja jest, żeby to zmienić i pobierać po faktycznym upływie miesiąca, czyli kiedy wiadomo ile dni dziecko było i czy faktycznie korzystało z wyżywienia. Ma to ułatwić rozliczanie kosztów za wyżywienie w przedszkolu. W związku z tym no to wyliczenie będzie teraz z góry, a nie tak jak do tej pory było z dołu. Także taka jest propozycja. Natomiast jedna kwestia jest też taka, że w tym projekcie uchwały pojawił się błąd w paragrafie 3, ponieważ jest to akt prawa miejscowego, on podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zatem nie będzie, że wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Taka tutaj zmiana i razem z materiałami na sesję, jak będziemy Państwu przesyłać, to już ta zmiana to będzie uwzględniona.
Ktoś ma pytania do tego? To do mikrofonu włączyć.
Chciałam zapytać, jeśli tylko to ten punkt 6 w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za wyżywienie nie jest naliczana za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków i w nawiasie mam taką informację, z wyłączeniem niezgłoszonych uprzednio nieobecności. Czy to jest też jakiś termin, na przykład do jakiego dnia trzeba zgłosić?
Nie, dyrektor to określa sama, tak. Tak, zewnętrznie. Tu w statusie tego nie opisujemy.
Okej, dziękuję.
Nic więcej, dobrze. No to został nam budżet.
Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej miasta gminy Buk na rok 2026 przedstawia się następująco. Po stronie dochodów bieżących wprowadza się dochody w kwocie 2,5 tysiąca. To są wpływy z różnych dochodów, oświata i wychowanie. Ta wpłata dotyczy organizacji wycieczki, a konkretnie jest to wkład własny od rodziców zebrany, wpłacony tutaj do nas po to, żeby dopełnić całą płatność za wycieczkę. Kolejna pozycja to jest dofinansowanie na tą wycieczkę dla klas trzeciej szkoły podstawowej w Buku w wysokości 10 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskane dofinansowanie. Kolejne, domy pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów. Wprowadzamy dochody w wysokości 14 990, są to wpływy z tytułu usług wsparcia krótkoterminowego. Zmniejszenie po stronie dochodów bieżących. Z uwagi na wygaszenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zmniejszamy taką drobną kwotę do 0,653,02 zł z uwagi na wygaszenie tego zadania. Bo w marcu ta ustawa przestała już działać. Zwiększenia w stosunku dochodów majątkowych. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Wprowadzamy dochody w wysokości 278 139 zł. jest to finansowe wsparcie BGK z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych w 2024 roku na zakup i remont budynku przy ulicy Szarych Szeregów 6. Obrona Narodowa, dotacja już dzisiaj omawiana, 170 899 zł, dotacja w ramach OIOC-u, która stanowi prawie 90% całości zadania majątkowego, które w dalszej części Państwu też jeszcze wymienię. Wydatki bieżące, zwiększenia wydatków bieżących. Mamy tak, zwiększa się wydatki o 12 964 zł z tytułu wkładu własnego do szkoleń z zakresu OIOC-u. Też już dziś omawiamy. Tutaj dostaliśmy dofinansowanie dość niskie, ale no tyle musimy dołożyć po naszej stronie.
Tak.
Oświata, wychowanie, szkoły podstawowe, zwiększamy kwotę wydatków bieżących o sumę 127 624. Jest to z przeznaczeniem na remonty w dwóch szkołach. Szkoła podstawowa w Bebierzynie 28 tysięcy oraz remont łazienek w szkole podstawowej w Nietuszewie 99 624 zł. To są łazienki bodajże po przedszkolu, czy coś takiego, muszą być całkowicie przebudowane, zmodernizowane. Kolejna pozycja to jest ta wspomniana wcześniej wycieczka w wysokości łącznie 12 500 dla szkoły podstawowej w WUK-u. Następna pozycja to przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększamy wydatki o kwotę 68 632 zł 87 groszy w związku z rozliczeniem środków za rok 2025 z tzw. alkoholówki. To będzie przeznaczone na utrzymanie świetlicy środowiskowej. Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej. Zwiększamy wydatki o kwotę 14 990 na usługi wsparcia krótkoterminowego. Wcześniej było to po stronie dochodów i to jest jakby 1:1 przedstawione też w wydatkach. Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej. Zwiększamy wydatki o 17 460 zł na wniosek dyrektora OSP, przepraszam, pomyłka, muszę tutaj to zmienić, to jest OPS-u. Dokonuje się przesunięć między działami. Tutaj mam kilka takich pozycji, gdzie nie zwiększamy faktycznie wydatków dla OPS-u, jedynie są przesunięcia, ale tu jest minus, tam dalej plus, więc jakby tu wszystko wychodzi finalnie na zero. I tak następna pozycja to jest to samo, 9540, ale jest przesunięcie pomiędzy działami. Zmniejszenia po stronie wydatków bieżących. Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 9900. Przesunięcie do zadań majątkowych dotyczy dotacji dla OSP do Bierzyn. Świadczenia rodzinne. Wydatki, drobna kwota 19 002, to tak jak mówiłam, to jest to przesunięcie pomiędzy działami dla OPS-u. Proszę? 19 zł, tak, 19 002. Przepraszam. Cały czas widzę, to, tak, cały czas widzę to OSP i tu już się zdenerwowałam tym. Wszędzie przykleiłam to samo. Rodzina, świadczenia rodzinne. To jest też już wcześniej chyba wspomniana tamta kwestia 634 zł, też wygaszenie zadania. Działalność placówek opiekuńczych wychowawczych, zmniejszenie wydatków 27 tysięcy. Również dotyczy tych przesunięć, o których przed chwileczką powiedziałam. OPS po prostu przesuwa sobie między działami i jakby nic nie dokładamy. Wydatki majątkowe. I tutaj mamy tak. Ta duża dotacja, która była, przekłada się na zadanie majątkowe. To przystosowanie instalacji elektrycznej obiektu szkoły podstawowej w Buku, o której mówił pan Felix, wraz z tym zakupem dwóch agregatów prądotwórczych. Łączna wartość tego zadania to jest 191 tysięcy. Kolejna pozycja to jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie dotacje. Przesunięta tam wcześniej 9900 z bieżących do majątkowych. Musiało takie dostosowanie być tutaj wykonane. I nowa wprowadzona, o czym mówił Pan Burmistrz, na zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Dakowy Suche. 100 tysięcy. I jeszcze też w utrzymaniu zieleni wyłoniliśmy takie zadanie, zakup kosiarki samojezdnej, wartość 17 450 u nas w Urzędzie Utrzymania Zieleni. I jeszcze tutaj, to też taki już formalny zapis, ta alkoholówka, o której tam już wcześniej wspomniałam, ona musi być po stronie przychodów też wykazana, to jest ta sama kwota 68 632,87 zł. Dotyczy rozliczenia opłat alkoholowych za 25 rok. To są wszystkie zmiany. Czy jakieś pytania Państwo mają? Tak.
Pan Burmistrz ma jakieś wątpliwości?
Nie.
Myślałem, że Pan Burmistrz ma jakieś wątpliwości.
No, będziemy, drodzy Państwo, z tego funduszu mieszkaniowego jeszcze Państwu na kolejnej sesji z kolei proponować wprowadzenie dochodów w wysokości 3 600 000. Ale nie mamy jeszcze konkretnych wytycznych. Mamy informację, że jest przyznane. Umowa jest podpisana i tak, będziemy precyzować po stronie wydatków. Na to zadanie mamy czas, chyba 5 lat łącznie, ale pieniądze już dostaliśmy. Więc będzie taka zmiana w zakresie funduszu mieszkaniowego. Na ostatniej sesji Państwa radnych o tym informowałem, ale tego jeszcze w tej zmianie nie ma. Ale będzie w kolejnym miesiącu, nie?
Jeszcze teraz do tej uchwały wprowadzę pomiędzy w tym tygodniu, bo dosłownie dzisiaj po południu wpłynęło to zawiadomienie też. Pan Felix wspominał te 250 tysięcy na dostosowanie magazynu, tak powiedzmy, dostosowanie tego magazynu, dotacje. 250 tysięcy po stronie dochodów i zadanie majątkowe będzie też prowadzone. Także to no nie udało mi się jeszcze, bo to po południu dopiero wpłynęło do poczty.
Czy ktoś ma jakieś pytania do zmiany budżetu? Nie widzę. W takim razie wyczerpaliśmy uchwały, tak?
Jeszcze może dodam, że w porządku sesji będzie też zmiana WPF-u, z tym, że tam nie wprowadzamy żadnych zadań do WPF-u. Będą dwa zapisy, powiedzmy może techniczne, tam jeden dotyczy tych 2 milionów, które wprowadzaliśmy po stronie dochodów, gdzie ZGK nam oddawało udziały, ponieważ 3 tygodnie w regionalnej myśleli nad paragrafem i dzisiaj dostałam, no serio, bo ja wprowadziłam po prostu taki paragraf i pani, no dyskusja trwała 3 tygodnie i dzisiaj na kolegium zatwierdzili, więc muszę to pomiędzy wierszami to przesunąć, ale to mówię, nie jest żadne nowe zadanie wprowadzone.
Zaskoczyliśmy RIA.
Znowu służby księgowe mają mnóstwo pracy, bo klasyfikacja budżetowa się zmienia i co chwilę coś.
Dobrze, czy ktoś jeszcze do budżetu, do uchwał? Nie widzę. Sprawy bieżące w takim razie. Proszę bardzo, pani Ania, proszę.
W związku z tym, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły, a wiadomo, jak pszczół nie ma, to i nas nie będzie. Słucham? Co? Mogę prosić o powtórzenie? Mam taką prośbę. W związku z tym, że też jest susza ogólnie, to żeby nie kosić łąk nad jeziorem. Przynajmniej tej tutaj, w tej części, gdzie było wykaszane te całe, porządkowany był ten teren tutaj w tych drzewach. Tutaj za tymi domkami rekreacyjnymi takimi. Ponieważ no, do tej pory co 2 tygodnie była koszona, a to każde koszenie niby osusza teren. I są tendencje, żeby nie kosić łąk, nawet w miastach, trawników, ostatnio też czytałam. Wiele lat proponowałam na zebraniach wiejskich, żeby tam była łąka kwietna, co była kiedyś tam, ale jak koszone są, to nie ma. A teraz jest zrobione po prostu kuweta dla psów, bo tam ludzie chodzą z psami, a nie sprzątają, nie? No bo jak trawa jest niska, no to...
Żeby była łąka kwietna, to muszą być właśnie opady i musi być to nawet...
Ale tam był do tej pory teren pomocy. No teraz, w związku z tym, że jest susza, no to się osusza, tak?
Postulat zapisany.
Mogę się wtrącić? A propos pszczół, można zakupić poidełka. Mam na ogrodzie.
Też mam.
Bardzo ładne poidełka, kolorowe, specjalnie dla pszczół.
No i wtedy ładnie wzrykają.
Tak a propos ekologii u nas w gminie.
Super poidełka.
Oczekuję, żeby pani radna wysłała i to zdjęcie, jak to wygląda.
Nie ma sprawy. Nie, ciekawe. Jeszcze dzisiaj, jak nie będziecie w
Dobrze, no. I to nie jest drogie?
Nie. To normalnie na wszystkie jest drogę.
To wtedy bardziej podnikiem ludzie. A nie będzie bardziej chodnity miód?
Zapisałem, pani radna. Rozważymy to. No. Jak mogę dodać, to jest koszona co tydzień. Dobrze. Czy ktoś...
No to już kultura osobista mieszkańców, że wypuszczają psy i tak robią. To już jest...
No to sami chodzę sam na stację, mam wyposażenie na stanie zawsze. No to już mieszkańcy, to fakt. To fakt.
No właśnie.
Nawet na plażę chodzą.
No ale to jest...
Sami i wiesz.
No wiem, no to...
No ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Masz psa. W mieście chodzą ludzie z woreczkami, są kubły i tak dalej. Więc myślę, że trochę kultury osobistej, bo jeśli wymagają pięknej wsi, pięknych ogródków i wszystkiego i czystej plaży, no to przepraszam bardzo. W jakich czasach żyjemy?
Nawet dla tym zdarza
panie,
się,
panie
że...
Elu, ja jestem z Rzeczki i też chodzę z woreczkiem, jak idę psa.
Wyprowadzany jest do wody.
Pan Robert.
Dziękuję za głos. Panie burmistrzu, dwie sprawy. Pierwsza sprawa, zaczął się sezon rowerowy. Co z chodnikiem brakującym na Stęszewskiej? Czy kolej się wreszcie określiła, co w tym temacie będzie, czy nie? Bo po prostu...
Robert, jeżeli można, to nie wiem, czy ty dostajesz. Ja na pewno, ale chyba ty też byś do wiadomości dodany. WZDW wszczęło postępowanie już w tej inwestycji właśnie na tych dwóch działkach tutaj. Także jakoś to coś ruszyło.
Z tym samym związane ulica Stęszewska od przejazdu do Tomiczek nie ma żadnej łaski po drodze, a bardzo dużo ludzi spaceruje. Dzisiaj dostałem właśnie telefon od jednej z mieszkanek. Czy można by zamontować jakieś chociaż dwie, trzy łaski po drodze, bo no jak starsi ludzie chodzą, gdzieś muszą usiąść, tak, żeby odpocząć. Także bardzo bym prosił o jakieś reakcje na ten temat. Teraz trzecia sprawa, no dziękuję za wreszcie za posprzątanie placu wiejskiego w Dobierzynie. Długo, ale się udało. Polecam tą firmę, która robiła rewelacyjnie. Naprawdę godny gość polecenia. Ale co się z tym wiąże, no musi być jakiś też minus. Oczywiście ktoś złamał jedną lampę, ja wiem kto, nawet rozmawiałem z tym panem, powiedział, że ją naprawi. Tutaj słyszę od pracownika z urzędu, że oni nie wiedzą, kto to zrobił i pójdzie to podobno z ubezpieczenia. Nie chciałbym wchodzić za daleko w szczegóły. Nie burmistrzu, ale ja rozmawiałem z wykonawcą, który stał przy tej lampie, jak ja tam pojechałem, bo dostałem wezwanie. I on powiedział tak, pracownicy to popsuli, jutro przyjeżdżają, wymieniają podstawę. No też okazuje, że nie ma winnego, no dziwne tłumaczenie, ale no okej, no dobra. Także przyjrzałbym się tej sprawie jeszcze raz.
Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących?
No, to informacja, znaczy prośba od mieszkańców m.in. ulicy Sportowej. Jest takie lustro, które tam jest zamontowane. Ja nie mam wiedzy, ale mieszkańcy mówią, że ono trochę przekłamuje. I był niedawno wypadek nie, ale jakaś tam osoba, ale nie jest związana z tym lustrem sytuacja, ale skasowała samochód tam na parkingu, tak? Tutaj prośba o to, żeby się przyjrzeć. Te lustro jest podobno przekłamujące i to po prostu zgłaszam. To pierwsza rzecz. A druga, ale tutaj nie mam pewności, czy to jest nasza droga. Jak wyjeżdżając na ulicę Dobierzyńską od tego bloku Suwowskiego, od szkoły branżowej, tam też na tym skrzyżowaniu Dobierzyńskiej jest ogromna dziura. Tam mieszkańcy mi zgłaszają, to jest nasza gminna droga, czy to jest czy to spółdzielni, czy kogoś tam. I tam też jest takie lustro i też mi ludzie mówią, że też trochę przekłamuje, że strasznie ciężko wyjechać. Też bym prosił o zweryfikowanie tej informacji.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz zapisał. Weryfikacja.
A, proszę. Ja mam tylko takie jedno małe pytanie, bo widzę, że są wszystkie linie i pasy odmalowywane w gminie. Takie pytanie a propos ulicy Świętego Rucha. Wszystkie przejścia są niewidoczne. Czy to jest jeszcze w trakcie, czy już to już jest po malowaniu? Bo są już odmalowane częściowo, ale wszystkie przejścia są, zwłaszcza przy Orlenie jest to przejście bardzo niewidoczne.
Pan Paweł, proszę bardzo.
Dziękuję. Na ulicy Sportowej jest ten obręb, który Basztowa Sportowa, nie działa w ogóle oświetlenie. Znów to, co jakiś czas zawsze jest ciemno, nie wiem, raz to jest naprawiane, drugi raz no po prostu nic nie widać, więc też warto by było zrobić jakiś serwis czy naprawę.
Tak.
Czy ktoś jeszcze? Leszek, proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, w zeszłym miesiącu zgłaszałem tą ulicę Brzozową, gdzieś tutaj mieszkańcy z powrotem do mnie. Aha, bo teraz tam kopią kanalizę i w dodatku jeszcze pompują wodę, bo tam ich zalewa na tą drogę. No i rzeczywiście tam są spore dziury i dzisiaj sam byłem tam i no mocne błoto. Nie pada, a jest teraz błoto na tej ulicy, więc... Jeśli pan burmistrz mówi, że coś się ruszyło, no to dobrze.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących?
Może, ale to już bardziej w komunikatach. O sesji, szanowni państwo, bo w czerwcowej mamy absolutoryjną. I być może się tak zdarzyć, że te planowanie tutaj przestrzenne, no nie moglibyśmy tego robić razem z absolutoryjną sesją i nie wiemy, czy będzie jeszcze dodatkowa sesja właśnie zrobić te plany, tylko były w czerwcu, czy jeżeli wydłużyć termin do sierpnia. Jeżeli by wydłużył termin do sierpnia, to te plany byśmy zrobili w sierpniu. Chyba, że pan burmistrz miałby inny pomysł, nie? Ale tak myślę, więc proszę ewentualnie przygotować się, że po absolutorium jeszcze będzie jedna sesja. I teraz pytanie jest takie, czy robimy to
tydzień później, czy po dwóch, trzech dniach, tak? To jest jeszcze kwestia do... mają Państwo, nie?
Popłynęły do nas uwagi. Czekam na sygnał ze strony urbanisty, autora projektu. Będziemy musieli przysiąść do zapoznania się bardzo szczegółowo z każdą z uwag, żeby móc podjąć właściwe decyzje. I czy zdążymy, to jest pierwsza rzecz. No i tutaj na tą sugestię pana przewodniczącego odpowiem pewnie, no tydzień czasu potrzebuję, żeby to ustalić. A no, pytanie, czy byśmy zdążyli na komisję czerwcową, żeby państwu przedłożyć do omówienia plan ogólny, jak to, jeszcze nie wiem, jeszcze to. Czy ja, drodzy Państwo, oczywiście...
To... No tak, bo mamy dyskusję nad raportem na temat stanu gminy. No, musi być ta dyskusja, tak? To tak. Komisja 10. Dwa tygodnie przed aktem notaryjnym. Na 10 na komisję, panie burmistrzu, planiści zdążą?
No trudno mi powiedzieć.
Ciężko będzie.
Na razie zebraliśmy te uwagi. Nie wiem. Środa, nie. Środa. Damy odpowiedź, drodzy Państwo. Będziemy tutaj za pośrednictwem pana przewodniczącego. Wspólnie decyzję będziemy podejmować. Znaczy decyzję podejmuje pan przewodniczący, ale...
No bo dodatkowa sesja to też dodatkowa komisja prawdopodobnie, tak?
Zobaczymy, drodzy Państwo. Nie mam obrazu, nie zapoznawałem się z uwagami. Nie mam obrazu, jaki zakres i jak czasochłonne będzie to, żeby no, rozpatrzyć uwagi i jak to... No nie mogę Państwu powiedzieć, nie wiem po prostu. Bo raz, że trudno mówić, że dużo tych uwag płynęło. Słyszę, że w innych gminach więcej uwag płynęło, ale no, jest tam chyba 60-70 uwag, które trzeba przeanalizować. Także musimy to zrobić bardzo roztropnie.
A jak terminowo wyglądamy z tym planem ogólnym?
Bardzo dobrze wyglądamy. No. Terminowo wyglądamy bardzo dobrze. Niektóre gminy są daleko tyle, ale nie wiem, czy pan prezydent już podpisał. Jest wydłużony termin. No więc...
Termin jest do końca czerwca normalnie, tak?
No więc pewnie będziemy chcieli do końca czerwca ten temat zamknąć. Dlaczego? Drodzy Państwo, no nie ukrywam, że temat planu ogólnego gdzieś jest tematem newralgicznym bardzo. Ani nie jestem zadowolony, że musieliśmy go sporządzać. Jest wiele sytuacji takich... No nie jest to idealny dokument, no bo to są ograniczenia, które zgodnie z wytycznymi napotykaliśmy na wiele przeszkód. A też no nie ukrywam, że wolałbym, żebyście Państwo i ja również, żebyśmy mieli wakacje spokojne, no bo jeżeli mamy na koniec sierpnia i nie ukrywam, drodzy Państwo, że pomimo tego, że termin na uwagi upłynął, to mieszkańcy i tak nachodzą. To, co się dzieje z wnioskami o zapewnienia wody i w ogóle już głowa mała, naprawdę. Głowa pęka od tych wszystkich postulatów. Nagle się wszyscy obudzili, bo plan ogólny. Wszyscy chcą dla dziecka zabezpieczyć swój grunt, a wnioskują o nie powiem ile działek i mamy problem z tym wszystkim. I ja bym chciał ten temat też uciąć, zamknąć i podziękować. Dlatego pewnie będziemy zdeterminowani, żeby zrobić to jeszcze wcześniej. Bo tak się nie da funkcjonować. No. Takie są realia, co Państwo mogą powiedzieć. Czy być może jeszcze...
Jeśli by się tutaj pracownicy urzędu udałoby im się spiąć, to mamy komisję, po dwóch tygodniach sesję, to możemy na tej komisji ewentualnie troszkę się zająć. Po tygodniu ta sesja planistyczna, a po dwóch tygodniach moglibyśmy zrobić tą, która jest zaplanowana, tak? Ale to już zostawiam.
komisji będą mieli Państwo omówiony plan, projekt planu. Uwagami będziemy się zajmować na sesji.
Tak.
Będą omawiane, zostaniecie Państwo materiał, zapewne jeszcze też nie wiem jak to, bo to jest pierwszy raz taka sytuacja, że taki dokument będzie podejmowany.
To możemy zrobić tak, że do 10 się...
No myślę, że tak. No. No,
trzeba będzie się przygotować na drugą komisję.
Chciałbym Państwu przedłożyć projekt, który by, czy będzie uwzględniał uwagi, czy nie uwzględniał, tego nie wiem, ale chciałbym Państwu przedłożyć projekt, który jest po procedurze z uwagami, więc to jest logiczne, no bo po co później Państwu omawiać 10 razy jeszcze tego, nie? I to wtedy urbanista no, musi się przygotować i tyle. A naprawdę chcę mieć okres lipca, sierpnia spokojny, bo nie wyobrażam sobie, drodzy Państwo, to co się dzieje teraz, to jest szkoda gadać.
Dobrze, czy sprawy bieżące jeszcze ktoś? Nie widzę, w takim razie zamykam wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.